Witamy bardzo, bardzo serdecznie dzisiejszych gości w Radiu Maryja. Proszę Państwa, Narodowe Siły Zbrojne, 70. rocznica powstania. Pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk i politolog, i pan Leszek Żebrowski, historyk, badacz polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej i po 1945 roku. Panie Leszku, mogę tak powiedzieć?
Tak, oczywiście. Czy mamy jeszcze
teraz podziemie niepodległościowe?
W jakiś sposób tak, dlatego że część działań, tych, które na przykład się realizują poprzez Marsz Niepodległości i tak dalej, muszą być ukrywane. Czy marsze w obronie nawet radia, telewizji są organizowane częściowo w podziemiu, dlatego że są różni dziwni ludzie, którzy...
No na przykład policja teraz chodziła,
tak, chodzi,
sprawdzała.
Lagabuje, niby sprawdza, pyta, a po co, a kto pojedzie,
ja słyszałem,
a dlaczego.
Jeszcze takie, ktoś mówił w radiu, że stali co ileś bardzo i
tak,
spisywali
tak,
numery,
tak.
Jak jadą. Ale my się nie bójmy tego.
To są działania, które...
Widocznie ktoś się bardzo boi, skoro to robi, a jeżeli się boją, to znaczy my się nie bójmy.
Działania,
się
które miały tych, którzy się zepchnąć do podziemia, ale my działajmy jawnie cały czas.
Oczywiście.
U siebie, we własnym kraju. I to jest nasz przywilej, żeby być sobą. To wszelkie jakieś tam ruchy typu chowanie się czy brak odwagi wywołują odwrotny skutek.
I to obojętność i brak odwagi rozzuchwala złych. Prawda?
Dokładnie tak.
Rozzuchwala i dlatego nie bać się, gromadzić się,
i
organizować się. To już jest, proszę Państwa, to, że organizujecie pociąg, ktoś zorganizował 15 osób, ktoś zorganizował 80 osób i tak dalej, jak ja się dowiedzę, to już jest, czy to nie jest uczenie się organizacji, to już jest organizacja.
To już jest organizacja,
prawda?
Nawet nie uczenie się,
tak.
Tylko to już jest.
A jak panowie odbieracie ten marsz, który był 29?
Marsz był fantastyczny.
TVN-y,
ja chodziłem specjalnie
Polsaty,
z boku po całym marszu, od początku
one
do końca.
One mówiły.
Ile lepsze były ich szacunki tam, bodajże MSW mówi o 40 tysiącach, tak?
Mówi, nie, ale
a
telewizja jako 7.
No tak, no więc to są po prostu, mówił spraw wewnętrznych, to oni mają, jakie, oni mają dobre informacje.
To potwierdza, że rzeczywiście żyjemy w dwóch światach, w dwóch Polskach. Po prostu my żyjemy w realnym świecie. A oni żyją, że tak powiem, w jakimś świecie zupełnie wirtualnym.
Czyli o wolność ciągle trzeba walczyć. Jak Jan Paweł II. Nie, wolności wystarczy raz zdobyć. Trzeba ciągle o nią walczyć i ciągle poszerzać właśnie ten przestrzeń wolności.
Jest zadana.
Ale właśnie jak oni mówią, że 100 tysięcy, 200 tysięcy, to trzeba jeszcze pomnożyć przez ileś.
Czy nie bać się i za każdym razem przyprowadzać następnych.
A dobrze, że nie powiedzieli, że tylko 4 było.
No tak.
Tak, albo 3. Ale to było przepiękne.
Przepiękne,
co było najpiękniejsze, tacy piękni.
Ale jeszcze, proszę Państwa, udało się wyraźnie zauważyć też życzliwość tych, którzy nie uczestniczyli, tych powiedzmy,
tak,
którzy byli tam, czy w ogródkach, prawda, tam jakiś w kawiarniach i tak dalej.
Zauważył, że to, co mnie mówił pan Macierewicz, mówi, proszę Państwa, tam nie było rozbitych szklanek.
Tak.
Nawet przechodzili ludzie koło tych ogródków kawiarnianych, jakichś tam restauracyjnych.
Nawet kwiatów nie było, tak? Nie było kwiatów zdeptanych, niektórych tutaj na Rondzie de Gaulle, prawda?
Tak? Żadnych strat.
To jest nieprawdopodobne.
Omijali ludzie ten cały klomp,
tak,
prawda?
Tak.
Tyle tysięcy ludzi. I śmieci nie było. To jest to samo, jak jesteśmy na Jasnej Górze, tyle tysięcy ludzi, tam nie ma śmieci. Ale co jeszcze? Jest tyle tysięcy ludzi na Jasnej Górze, policji nie trzeba, żeby pilnować, prawda? A tu gdzieś, patrzcie, idzie manifa jakaś tam, 3 kobiety jakieś tam...
1000 policjantów.
Nie wiadomo, tak. Czy to...
Dla towarzystwa.
Które sobie myślą, zastanawiają się, jaką mają jeszcze płeć, prawda? Bo
no
to jest
tak,
teraz
no.
Tak...
Estetyczne to zbyt nie jest tak, że...
Prawda? I już pełno policjantów. Nie wiem, kto kogo broni, przed kim bronią, czy ich, czy innych przed nimi. Przepraszam, ja się tak śmieję, ale naprawdę to niezwykła kultura i za to dziękujemy. To jest Polska i to są ludzie kultura.
Proszę Ojca,
piękne.
Tego koncertu patriotycznego, prawda, przepięknego, który miał miejsce,
tak,
prawda?
Piękny.
Także przed mszą świętą.
Ale widzisz, ci artyści przepiękni. Tak sobie marzyłem, żeby tych artystów gdzieś tak jeszcze, żeby oni częściej. A jakby tak zapraszać takich artystów do różnych miejsc, do parafii, w Polskę,
no,
prawda?
Jak najbardziej. To...
Właśnie
to
takie dzieje, coś robić. I księża, żeby się włączyli, i świeccy, prawda? To tak mówi. Takie to jest. Może akurat.
Ten marsz musi trwać, proszę ojca, 29 września rozpoczęty, to nie jest tylko ten...
No teraz będzie 11 listopada.
11 listopada.
To nie było prowokacji jakiejś.
No tak, prawda? Myślę, że tutaj tak.
A tu trzeba bardziej prosić o kulturę naszych ludzi, Polaków, żeby się... Tak. I biało-czerwone koniecznie.
Tak, flagi. Nie będzie transparentów partyjnych, będą tylko właśnie jakoś...
10 listopada, następny miesiąc po tragedii smoleńskiej, prawda?
Tak.
To też i tu 11 listopada. No a później zobaczymy. Jeżeli nie dadzą nam, no to tych częstotliwości
to nas tak,
i będzie, okaże się, że będziemy musieli płacić takie pieniądze, no to trzeba prosić wszystkich już wtedy słuchaczy i przyjaciół i tych, którzy pragną wolności. Czyli podziemie niepodległościowe trwa
wychodzi
dalej.
I maszeruje.
Trwa dalej. Dziękuję.
Marsz niepodległości trwa, tak jest.
I prosimy dalej. To już żeśmy rozpoczęli, proszę.
No właśnie,
ojca,
no nie wiem, co mam robić w takim układzie.
No proszę ojca, ojca przede wszystkim pilnować konsolety, dobrze?
Tak właśnie, głosu, żeby był tak. Donośny. Więc...
Bo ojciec, proszę państwa, bo ojciec Janusz siedzi przy konsolecie i steruje. To tak jest jak w samolocie niemal. Bo tyle tych przycisków, tyle tych komputerów. To bardzo ciekawie wygląda ta reżyserka. I on się na tym zna.
I tam rządzi.
Tak, udzielam głosu. Mogę udzielić, a mogę nie udzielić. Mogę to z ojca dyrektora wyłączyć nam.
Bardzo dobrze. To
nie radził.
Najwyższy czas już.
Tak.
Bo to już panowie są. Czekamy. Prosimy panów.
To zapraszamy. Bardzo prosimy, panie doktorze, słowo wstępne do naszych rozmów.
Dlaczego pan doktor? A może pan Leszek?
Nie.
No może pan?
Już, pan Leszek już jest tutaj główną osobą, bo jest naprawdę najlepszym specjalistą w zakresie wiedzy o Narodowych Sił Zbrojnych, więc ja wprowadzam takie tło ogólne. Panie,
proszę zobaczyć. Ludzie wykształceni, inteligentni są skromni.
Tak jest.
Ale z Leszkiem Żebrowskim znamy się już od wielu, wielu, wielu lat. I że tak powiem, no, w pełni się rozumie, chyba ze 30, tak? Zresztą to poznaliśmy się bodajże u pana Napoleona Siemaszko.
Leszek Żebrowski, ciekawe rzeczy też, prawda?
Tak.
I są tacy ludzie w Warszawie.
Są.
Tak, są wielu. Bardzo dużo. Jest.
Nie
i
tylko.
W Polsce,
w różnych miejscowościach, w całej Polsce, tak. To nie tylko Warszawa. Nie przede wszystkim nawet powiedziałem Warszawa. Tylko rzeczywiście
ale
ta Polska.
Ale podobno ma być 13 grudnia też jakiś marsz, czy jakiś protest, czy coś słyszałem.
To jest co roku pod willą generała Jaruzelskiego.
Ale słyszałem, że jeszcze w innym kierunku.
A może być jeszcze coś dodatkowo na pewno, bo w końcu...
13 grudzień.
Nie ma efektów, trzeba skalować napięcie.
Ale to wygląda na to, że to jakbyśmy się cofnęli do czasów przed wybuch Solidarności. W niektórych
Tak, w niektórych dziedzinach tak jest.
No tak.
Panie doktorze.
Nasz temat Narodowe Siły Zbrojne. 20 września minęła 70. rocznica powołania Narodowych Sił Zbrojnych. Trzeba też pamiętać, że Narodowe Siły Zbrojne...
70 lat temu, prawda?
70 lat temu, tak. I to była formacja, która była... Pewnie ojciec też pamięta. Najbardziej chyba, powiedziałbym,
ja
propagandowo,
sprzed 70
ale
lat nie
propagandę perlowską pamięta ojciec doskonale zapewne. To naprawdę Narodowe Siły Zbrojne były chyba szczególnie zwalczane przez propagandę komunistyczną. Nieprawdopodobnie. Było kilka haseł, wytrychów.
A propos, KBW było coś takiego. Nie?
Było Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Ten Blum, jak się nazywa taki profesor, co był na KUL zaproszony, on był w KBW. Na tym kongres kultury.
Tak.
Bauman.
A,
Zygmunt Bauman,
no tak, tak zwany intelektualista
KBW,
i tak zwany autorytet.
Agent
tak?
Informacji
I to oni walczyli z tymi narodowymi.
Tak, oczywiście.
KBW zostało
stworzone na wzór wojsk wewnętrznych NKWD. To była taka formacja, która nazywała się inaczej, ale tak naprawdę w tym szerokim pojęciu to była część NKWD, bo w końcu aparat sowiecki był u nas.
To jest jakaś pomyłka chyba, była coś inne do patrzenia.
To są bardzo dziwne rzeczy właśnie, że ci ludzie są wszędzie i zawsze. I w takich miejscach, gdzie powinno być miejsce
dla innych. Ale podobno nie dojechał, tylko...
Nie, dojechał, połamał się i wystąpił połamany podobno.
Czy może ktoś odczytał?
Nie wiem, ale w każdym razie odbyło się to.
W każdym razie Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego był jedną z tych formacji,
czyli właśnie
w ogóle z podziemiem
niepodległościowym.
Z tak zwanymi żołnierzami wyklętymi. Także...
I to jest formacja, która powinna być w Polsce uznana za zbrodniczą. Tak jak informacja wojskowa, jak urzędy bezpieczeństwa. Nie jest. Niestety nie jest. I ludzie, którzy tam służyli, zachowali przywileje, stopnie wojskowe, ordery, odznaczenia i przede wszystkim emerytury. A to był aparat represji. Szeroko pojęty aparat represji.
Emerytury nie takie
Nie, nie, to nie były głodowe i nieśmieciowe umowy mieli. Zupełnie co innego.
Niestety.
I cały czas żyją na nasz koszt, bo w końcu my się musimy składać
czyli
na to, że...
bohaterowie, tak. Ofiara dalej jest ofiarą, a kat dobrze mu się wiedzie.
No i jeszcze występuje na kulu.
Czyli to nie jest to. No, sądzę, że to był przez pomyłkę.
Mam nadzieję.
Wszędzie można pomyłki zrobić.
Tych pomyłek trochę za dużo, zdarzają się niestety, nazbyt często.
Ja się boję, żeby do nas też nieraz tak nie. Kogoś podrzucą, a my nie wiemy, nie?
Ale potem poczytamy w gazetach. No trudno.
Odpowiedni. Panie doktorze, w dalszym ciągu.
Kontynuujemy właśnie, bo to jest 1942 rok, tak? Czy cofamy się jeszcze do...
Tak, 1942 rok to jest powstanie Narodowych Sił Zbrojnych. Narodowe Siły Zbrojne powstały w zasadzie z dwóch takich formacji wojskowych, czyli Narodowej Organizacji Wojskowej, która była kontynuacją przedwojennej, największej partii politycznej Stronnictwa Narodowego, które liczyło ponad 200 tysięcy, to była największa formacja polityczna. I Narodowa Organizacja Wojskowa liczyła około 150 tysięcy osób w konspiracji. To jest potężna organizacja. Oraz ze Związku Jaszczurczego, który powstał właśnie jako kontynuacja środowiska Obozu Narodowo-Radykalnego ABC. Co warto jednak może zwrócić uwagę, to jest to, że w swoich deklaracjach programowych Narodowe Siły Zbrojne bardzo mocno zwracały uwagę na sprawy opanowania ziem zachodnich, osiągnięcia przez Polskę granicy na Odrze i Nysie. I myśl ta, można powiedzieć, nie istniała w żadnym innym programie politycznym czy wojskowym, właśnie poza grupą tego środowiska Szańca, później środowiska Narodowych Sił Zbrojnych. 20 właśnie września powstanie Narodowych Sił Zbrojnych z połączenia Związku Jaszczurczego, NOW, jeszcze kilkunastu innych organizacji. Pierwszym dowódcą głównym był pułkownik Ignacy Oziewicz, który w okresie międzywojennym był żołnierzem zawodowym, nie angażował się w działalność polityczną. Natomiast właśnie 20 września rozkaz dowódcy NSZ-u pułkownika Oziewicza z dniem dzisiejszym obejmuje dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych. Można powiedzieć tak w taki sposób symboliczny zapoczątkował powstanie Narodowych Sił Zbrojnych. Trzeba też powiedzieć, że założenia dotyczące strategii, przewidywań, co się może stać, były bardzo realistyczne. Otóż według dowództwa NSZ-u Polska opanuje całkowicie Związek Sowiecki. Tę tezę lansowano już od 1943 roku, od końca 1943 roku. To była teza, która no niestety sprawdziła się. Uważano, że w tej sytuacji wrogiem numer jeden i narodu, i państwa polskiego stają się Sowieci. Dlatego niestety następne wydarzenia, jak akcja Burza, kiedy Sowieci wkraczają na ziemie przedwojenne, wschodnie granice Rzeczypospolitej, potwierdziła to w założeniu, że koncepcja właśnie ujawniania władz cywilnych i wojskowych no, doprowadziła do ogromnych represji ze strony Armii Czerwonej, ze strony Sowietów. To widać było w okręgu wileńskim, na Wileńszczyźnie, kiedy ten plan Burza był realizowany, czy też właśnie później w innych okręgach, okręgu lwowskim, także po tak zwanej linii Kerzona, na przykład na Lubelszczyźnie. Także to było bardzo ważne. Natomiast po 1944 roku uznano, że w sytuacji tej właśnie, tej okupacji Polski przez Sowietów, kiedy będą oni zapewne wywozić, mordować elitę niepodległościową, w pierwszej kolejności żołnierzy NSZ-u, należy po prostu przerzucać siły NSZ-u na tereny zajęte przez aliantów zachodnich i takie działanie podjęła no, słynna, chociaż straszliwie opluwana przez Sowietu, przez propagandę komunistyczną Brygada Świętokrzyska, która po prostu wypełniała zalecenia naczelnego wodza generała Kazimierza Sosnkowskiego. Państwa, ale trzeba też powiedzieć, że Narodowe Siły Zbrojne to nie tylko formacje wojskowe, to również na przykład wydawnictwa. No tutaj to imponująca liczba wydawnictw, między innymi takie najbardziej może znane wydawnictwo Szaniec, które wychodziło przez cały okres okupacji. Dalej oczywiście ten pion cywilny, czyli komisariat cywilny, służba cywilna narodu, które przygotowywały administrację przyszłego państwa polskiego. Narodowe Siły Zbrojne nigdy się nie rozwiązały, w przeciwieństwie do Armii Krajowej, gdzie decyzją komendanta został wydany taki rozkaz, aczkolwiek żołnierze oczywiście AK mieli dalej służyć idei niepodległości przez całe swoje życie i ją realizować. Natomiast no, można powiedzieć takim pewnym elementem, można takim momentem symbolicznym, nie końca oczywiście NSZ-u, ale sytuacji bardzo trudnej dla tych struktur był właśnie ostatni proces i mord na ostatnim komendancie Narodowych Sił Zbrojnych Stanisławie Kasznicy. I może kilka słów na temat tej postaci, bo to naprawdę jest postać wybitna. Oczywiście tutaj zapewne jeszcze będziemy mówili o innych osobach. To no, mówię o komendancie Kasznicy, ponieważ był taką osobą symboliczną. Na pewno no, można go postawić w tym panteonie bohaterów narodowych obok generała Augusta Emila Fildorfa Nila, rotmistrza Witolda Pileckiego. Na pewno ostatni komendant Narodowych Sił Zbrojnych Stanisław Kasznica na takie miejsce zasługuje. Kasznica przed wojną był studentem Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego. Jego ojciec był dwukrotnie rektorem Uniwersytetu Poznańskiego. Poza tym no, trzeba powiedzieć, że właśnie ci ludzie, którzy tworzyli NSZ, czy w ogóle formacje narodowe, jeszcze w okresie międzywojennym, to była naprawdę elita narodowa. Ludzie bardzo często z wyższym wykształceniem. Kasznica Stanisław był działaczem obozu Wielkiej Polski, obozu narodowo-radykalnego ABC. Później w okresie okupacji wziął udział między innymi w bitwie nad Bzurą. Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari piątej klasy. Później właśnie był działaczem, organizował Związek Jaszczurczy, bardzo aktywną działalność prowadził. Był odpowiedzialny za organizację pionu wojskowego organizacji polskiej. Ciągle, że tak powiem, był bardzo aktywny w tej działalności konspiracyjnej, między innymi no, miał ogromne talenty, przyczynił się do powstania dwóch nowych organizacji, jak Pokolenie Polski Niepodległej, która działała właśnie między innymi na terenie Poznania i Gdańska. Kasznica już tak w lipcu 1945 roku, a więc już w sytuacji zaistnienia okupacji ziem polskich przez Armię Czerwoną został mianowany przez dowódcę NSZ-u Zygmunta Broniewskiego zastępcą komendanta głównego NSZ-u i w zasadzie od sierpnia tego roku pełnił funkcję komendanta de facto głównego NSZ-u. Rozbudował sieć wywiadowczą, tajną organizację. Był oczywiście jednym z najbardziej poszukiwanych działaczy antykomunistycznych przez służby bezpieczeństwa PRL-owskie i sowieckie. I ostatecznie został schwytany wraz z Lechem Neymanem i Stanisławem. Właśnie był proces Lecha Neymana i właśnie Stanisława Kasznicy, którzy zostali aresztowani na początku 1947 roku. Osadzeni oczywiście, Kasznica został osadzony w więzieniu na Mokotowie, oddany do dyspozycji śledczych z Wydziału Trzeciego Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Oczywiście przeszedł, jak wielu innych, okres fizycznego znęcania się, tortur. Następnie odbył się na początku 1948 roku proces w Wojewódzkim Sądzie Rejonowym w Warszawie przy ulicy Koszykowej. I właśnie to jest znamienne, że postawione zarzuty dotyczyły współpracy z Gestapo. Człowiekowi, który całe życie poświęcił walce z Niemcami i walce o niepodległość. Także został skazany na karę śmierci, pomimo wielokrotnego nakłaniania przez pułkownika Różańskiego do składania fałszywych zeznań za cenę ocalenia życia. Do końca przekonany był o słuszności swojej drogi oczywiście i odmówił. Dlatego w ogóle został uznany, jak mówiłem, winnym współpracy z Gestapo i został skazany na śmierć, utratę praw publicznych, obywatelskich, praw honorowych i tak dalej. I karę śmierci zasądzono również Lechowi Neumannowi, innemu wybitnemu działaczowi niepodległościowemu Narodowych Sił Zbrojnych. Bierut decyzją z maja 1948 roku nie skorzystał z prawa łaski i jak wspomina jego przyjaciel Stanisława Kasznicy, Stanisław Salski, Staszek nie dał się prowadzić, to są ostatnie jego chwile życia, szedł oficerskim sprężystym krokiem w stronę Budy. Buda stała vis-a-vis okien szpitala. Gdy dochodził, oprawca strzelił w tył głowy. Kopniakiem wrzucił zabitego do budy. Następnie ciała w papierowych torbach chowano pod wiatrakami na terenie więzienia. Wyrok został wykonany przez starszego sierżanta Piotra Śmietańskiego, dowódcę plutonu egzekucyjnego. Miejsce pochówku Stanisława Kasznicy jest do dzisiaj nieznane. Prawdopodobnie jest to obszar przy ulicy Rakowieckiej. Być może ciało złożone zostało na Służewie w pobliżu kościoła świętej Katarzyny. Symboliczny grób znajduje się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, tak zwana kwatera na Łączce. Stanisław Kasznica pozostawił żonę Reginę i córkę Zofię, które przez wiele lat, tak jak rodziny innych bohaterów Narodowych Sił Zbrojnych, zmagały się oczywiście z represjami ze strony władz komunistycznych. To jeszcze nie był koniec oczywiście Narodowych Sił Zbrojnych. Formacje NSZ-u, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, działały dalej, walczyły z bronią w ręku z okupacją komunistyczną. Nie z powodu wiary w możliwość zwycięstwa militarnego, ale po prostu ci ludzie nie mieli innego wyjścia. Jeśli nawet niektórzy z nich korzystali z tak zwanych amnestii, tych amnestii w PRL-u było dwie, to oczywiście te amnestie miały zupełnie inny cel i oni trafiali do więzień i po prostu z konieczności musieli pozostać właśnie w konspiracji. Na koniec chciałbym może przeczytać modlitwę żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Trzeba też powiedzieć, że to pokolenie NSZ-u, pokolenie narodowców okresu II Rzeczpospolitej, to było pokolenie, które dokonało takiej politycznej syntezy idei narodowej i katolicyzmu. Ta przemiana i formacji ideowej całego obozu narodowego i indywidualna była rzeczywiście autentyczna. To zaowocowało między innymi taką wielką manifestacją, wielką uroczystością, pielgrzymką w postaci ślubów jasnogórskich młodzieży akademickiej w 1937 roku. Także te ryngrafy Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej Ostrobramskiej, te msze polowe czy modlitwy, to było coś zupełnie naturalnego w oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych. Modlitwa żołnierzy NSZ-u. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siły i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w lochach Gestapo i Czeki, niech z łez naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech z mogił żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, powstanie Wielka Polska. O Mario, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu orężowi. O spraw miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i Twym wizerunkiem.
Dziękujemy. To tytułem wstępu pan dr Krzysztof Kawęcki. Teraz pan redaktor Leszek Żebrowski. Prosimy.
Pod nazwą Narodowe Siły Zbrojne rozumiemy przede wszystkim w sensie bardzo ścisłym organizację wojskową, która tak się nazywała. Ta organizacja, tak jak mówiliśmy, powstała 20 września 1942 roku. To jest data wydania pierwszego rozkazu dowódcy NSZ-u, pułkownika Ignacego Oziewicza, przedwojennego dowódcy Dywizji Piechoty z Grodna. I jest to data symboliczna, umowna, bo oczywiście organizacja tworzyła się przez kilka tygodni, to trwało wcześniej, ale wydanie pierwszego rozkazu jest tym właściwie początkiem organizacji jako takiej. Organizacja wojskowa dzieliła się terytorialnie na okręgi, powiaty, rejony i był też podział ściśle wojskowy na drużyny, plutony, kompanie, pułki, brygady, z czasem też konstruowano szkieletowe dywizje. Wszystko to było odtwarzaniem sił zbrojnych w kraju, analogicznie jak w Armii Krajowej, na potrzeby przyszłego powstania powszechnego. We wrześniu, właściwie w sierpniu 1943 roku, gdy przeliczono dokładnie stany organizacji, gdy jechali kurierzy, kurier cywilny Tadeusz Salski i kurier wojskowy, major dyplomowany Stanisław Rzechowski, pseudonim Strzała, do Londynu, do naczelnego wodza i do rządu, z misją, żeby przedstawić problemy wewnętrzne dotyczące m.in. scalania organizacji, funkcjonowania organizacji w podziemnej Polsce, zostały przeliczone stany i te stany zostały ujawnione naczelnemu wodzowi. Było to 73 tysiące żołnierzy i oficerów. Z czasem na początku 1944 roku było to już 90 tysięcy. Ta organizacja bardzo dynamicznie rosła na skutek właściwie dwóch takich podstawowych, elementarnych rzeczy. Po pierwsze, we wszystkich powiatach zorganizowanych przez NSZ istniały szkoły podoficerskie i szkoły podchorążych. Były to bardzo ciężkie szkoły, gdzie szkolenie trwało od 6 do 8 miesięcy, zdawano od kilku do kilkunastu egzaminów. Te egzaminy były naprawdę trudne, ale było parcie młodzieży na zdobywanie stopni wojskowych, na awanse i na zdobycie wojskowego wyszkolenia. Druga rzecz, która przyciągała bardzo młodych, dynamicznych ludzi do Narodowych Sił Zbrojnych, to był jej program. Przede wszystkim program granic zachodnich, o czym pewnie jeszcze będziemy mówili. Ale w sensie takim bardziej ogólnym, przez NSZ w podziemiu rozumie się dużo więcej. Całą formację polityczno-wojskową, cały prąd umysłowy i polityczny, który skupiał nie tylko strukturę wojskową, czyli ten ścisły NSZ, ale także jest służba cywilna narodu, czyli taki zalążek administracji cywilnej na okres powojenny. Jest także tymczasowa Narodowa Rada Polityczna, 40-osobowe ciało, taka czapka polityczna nad całymi strukturami cywilnymi i wojskowymi, która zarządza aktywami, które są w jej posiadaniu. W ramach TNRP powołano ścisłe prezydium, 8-osobowe prezydium i na jego czele stał mecenas Zbigniew Stypułkowski, najmłodszy przed wojną poseł II RP, wybitny prawnik, intelektualista, po wojnie przez wiele, wiele lat doradca rządów amerykańskich w Białym Domu do spraw komunizmu w świecie. W
procesie 16 też.
Tak, uczestnik procesu 16, autor wielu książek tłumaczonych na liczne języki obce, najmniej jak zwykle znany w tej chwili w kraju. Propaganda komunistyczna, która go całkowicie chciała zapomnieć, dokonała jednak tej rzeczy, że on nie jest tu znany tak, jak być powinien. Pamiętajmy o tym, że...
Przepraszam, czy on był autorem, tak jak się mówi...
Autorem nazwy, tak. On w pierwszym komunikacie, który został wydany przez ten pion cywilny i jeszcze w lipcu, mówił właśnie o tym, że są powoływane Narodowe Siły Zbrojne. Wtedy to jeszcze było z małych liter, ale z tego komunikatu ta nazwa została przyjęta i upowszechniła się jako nazwa organizacji. Podstawą działania Narodowych Sił Zbrojnych była deklaracja ideowa i programowa. Ona została ujawniona, nawet wydana drukiem w konspiracyjnej prasie narodowej, której podstawowe elementy są takie, że NSZ są formacją ideowo-wojskową narodu polskiego. NSZ skupiają w swych szeregach, niezależnie od podziałów partyjnych, wszystkich Polaków zdecydowanych na bezwzględną walkę z każdym wrogiem o państwo narodu polskiego w należnych mu powiększonych granicach, oparte na zasadach sprawiedliwości i moralności chrześcijańskiej. programem NSZ, programem politycznym było osiągnięcie na okres powojenny bezpiecznych granic dla Polski, a jednocześnie dla Europy, czyli granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej i wcielenia całych Prus wschodnich do Polski. Jednocześnie widziano niebezpieczeństwo ukraińskie, to co się działo na Kresach, podkreślano to z całą mocą, że jest irredenta ukraińska, że tam trwa ludobójstwo, któremu trzeba się przeciwstawić. Dostrzegano także niebezpieczeństwo komunistyczne, że istnieje w kraju okupowanym przez Niemców, wewnętrzna okupacja w postaci band komunistycznych, które są forpocztą wschodniego sąsiada. Jeśli przyjdą Sowieci, którzy pobiją Niemców, to nie będzie tu niepodległości, nie będzie tu Polski, tylko będzie Sowiecka Republika. Wszystko jednak się będzie nazywała, jak będzie funkcjonowała. Istotą działalności Narodowych Sił Zbrojnych są trzy elementarne piony tej organizacji. Działalność czysto wojskowa, do czego NSZ był powołany, to jest nie tylko odtwarzanie sił zbrojnych w kraju, to jest nie tylko rozbudowywanie struktury organizacyjnej, ale także od 1942 roku, już od jesieni, początki partyzantki na ziemiach polskich. Przede wszystkim na ziemiach centralnych. To jest Kielecczyzna, to jest Lubelszczyzna, ale także inne tereny. Tych rodzajów oddziałów partyzanckich było dużo, kilka. Były oddziały partyzanckie, oddziały dyspozycyjne, oddziały akcji specjalnej, oddziały pogotowia akcji specjalnej, jeszcze kilka innych. I one wszystkie od początku 1943 roku tak jakby testują możliwości, a jednocześnie tam to jest miejsce, gdzie elewowie szkół podchorążych czy szkół podoficerskich zdają praktyczny egzamin, bo to nie chodziło tylko o to, że człowiek młody, zdolny zdał egzamin i zostawał podchorążym, ale jeszcze musiał obowiązkowo odbyć w oddziale partyzanckim praktykę, czyli to, do czego jest powołany, jak się sprawdza na polu walki. Ten pion wojskowy Narodowych Sił Zbrojnych był całkowicie ukryty, jeśli chodzi o działalność. W prasie NSZ-owskiej, w rozkazach, które były w miarę jawne, czyli konspiracyjne, ale szerzej rozpowszechniane, istniał absolutny zakaz informowania o własnych akcjach zbrojnych. Ze względu przede wszystkim bezpieczeństwa. Niemcy za akcje wykonane przeciwko nim stosowali represje. Za jednego Niemca mordowano 50-100 Polaków, czasem nawet więcej. W związku z tym te organizacje, które prowadziły chwalebną działalność, ale jednocześnie chwaliły się osiągnięciami, przyczyniały się w jakiś sposób do niemieckich represji. W NSZ-cie istnieje absolutny zakaz. Co więcej, istnieje nakaz maskowania własnych akcji, przerzucania ich na kogoś innego. I na przykład na ziemiach centralnych Polski, ale także na wschodzie, był to nakaz, aby te akcje tak pozorować, że zostały wykonane przez bandy sowieckie. I taką spektakularną akcją Narodowych Sił Zbrojnych, oddziałów porucznika Kaczmarskiego, Dymszy i starszego wachmistrza Tomasza Wójcika, Tarzana, w dniu 26 sierpnia 1943 roku jest akcja na generała Kurta Rennera, dowódcę 174 Dywizji Piechoty Wehrmachtu i jego sztab. Jest to najwyższy stopniem oficer niemiecki zlikwidowany przez polskie podziemie w okresie okupacji. Na miejscu akcji NSZ-owcy zostawili jakąś papachę sowiecką, kufajkę, trochę sowieckiej amunicji. W ten sposób Niemcy w raportach napisali, dzięki tym śladom maskującym, że akcji dokonała banda sowiecka i nie było represji na okolicznej ludności. Po wojnie komuniści, biorąc te komunikaty, stworzyli szereg prac naukowych, także doktorskich, o tym, jak Gwardia Ludowa zabiła najwyższego oficera niemieckiego na ziemiach polskich, generała Kurta Rennera. I ta produkcja tych pseudodziałań podziemia komunistycznego w ten sposób trwała. Innym takim spektakularnym wydarzeniem jest uwolnienie około 300 więźniów politycznych w więzieniu w Łomży w czerwcu 1944 roku. Znowu największa liczba jednorazowo uwolnionych przez podziemie Polaków. Również tu nie było represji, bo to był nakaz, elementarny nakaz, obowiązywała ekonomia krwi. Był to cel wyznaczony przez delegaturę rządu na kraj już w 1942 roku, że celem nie była bezpieczeństwa, bezpośrednia walka z Niemcami na co dzień. Celem była ochrona substancji żywej narodu. Polska ponosiła zbyt wielkie straty, represje niemieckie były zbyt krwawe, żeby pozwalać sobie na to, żeby ich jeszcze prowokować, żeby następni ludzie ginęli w sumie niepotrzebnie. Więc tam, gdzie istniało niebezpieczeństwo, że straty będą za duże, że represje będą zbyt wielkie, był nawet nakaz odstępowania od bezpośrednich działań zbrojnych. Ale te działania oczywiście były przez całą okupację, cały czas. Jest piękną kartą Narodowych Sił Zbrojnych udział w Powstaniu Warszawskim. NSZ był przeciwny takiemu powstaniu w takich warunkach, jakie wtedy miały miejsce, bo nie widzieli, jakie mogą być efekty z tego powstania, co właściwie chcemy osiągnąć. Ale w momencie, gdy powstanie wybuchło, NSZ wówczas był już scalony z Armią Krajową, ale został poinformowany, dowództwo NSZ-u zostało poinformowane o wybuchu powstania w dniu 1 sierpnia o godzinie 19:00. O godzinie 11:00 przed południem, kilka godzin przed godziną W. I mimo to ta formacja potrafiła się zmobilizować w Warszawie, wystawiła w zwartych jednostkach około 3,5 tysiąca ludzi uzbrojonych, umundurowanych, przygotowanych do walki, właśnie tych absolwentów szkół podchorążych, kadrę oficerską przedwojenną, oficerów rezerwy, oficerów zawodowych. To, co w okręgu warszawskim było do rzucenia na szalę, Narodowe Siły Zbrojne rzuciły. Około 1,5 tysiąca NSZ-owców walczyło w zgrupowaniach hakowskich. Tam, gdzie akurat przechodzili, gdzie miały miejsce zgrupowania, przyłączali się. Wszędzie są grupki po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób z Narodowych Sił Zbrojnych. To przez całe dziesięciolecia było oczywiście pomijane, bo NSZ był pokazywany jako organizacja faszystowska, proniemiecka, nawet ustępująca razem z Niemcami przeciwko Polakom, że do takich absurdów dochodziło. Natomiast nie pisano o tym. I przepiękne są opinie dowódcy Powstania Warszawskiego, generała Antoniego Chruściela, pseudonim Monter, który pisał w momencie upadku powstania, że dwie formacje ideowe w powstaniu spisały się najlepiej. Do końca nie były załamane i do końca nie poddały się temu duchowi beznadziei i klęski. Była to niepodległościowa Polska Partia Socjalistyczna i były to Narodowe Siły Zbrojne. Najwyżej przez niego ocenione zgrupowanie powstańcze, zgrupowanie Chrobry II, zgrupowanie NSZ-owskie, ocenił jako jedyne, które nie ustąpiło Niemcom przez całe powstanie ani piędzi ziemi. Dzisiaj o tym nie pamiętamy, ale jest naszym obowiązkiem pamiętać. Są oprócz tego wydarzenia, o których nie ma informacji w podręcznikach, w książkach historycznych. To jest na przykład pomoc Narodowych Sił Zbrojnych przy zamachu na generała Franza Kuczerę, kata Warszawy. Na początku 1944 roku dokonany, udany zamach, został kat zlikwidowany, ale w akcjach towarzyszących temu zamachowi, nie w samym zamachu, przy różnego rodzaju transporcie i ewakuacji broni, pomagały jakieś grupy Narodowych Sił Zbrojnych. I to w materiałach kontrwywiadu Armii Krajowej jest. Natomiast najpiękniejszą kartą Narodowych Sił Zbrojnych podczas całej okupacji, najbardziej efektowną, jest działalność wywiadu. To, o czym się mówi najmniej, to, co jest tym cichym frontem, było najbardziej nośne wówczas i przyniosło największe efekty. Dzisiaj, gdy po latach, po kilkudziesięciu latach, historycy oceniają wszelkie ruchy podziemne w Europie, to widzą przede wszystkim to, co było najważniejsze. Działalność wywiadu. Tam, gdzie był mocny wywiad, tam, gdzie było rzetelne zbieranie informacji o stanie okupacji, o jednostkach niemieckich, o zasobach broni, o transporcie, o fabrykach, o warsztatach naprawczych. To wszystko, co było istotne, to, co było zbierane, analizowane i przesyłane w raportach, a całość wywiadu NSZ-owskiego pracowała przez dowództwo Armii Krajowej dla sojuszników w Londynie. Także właściwie zostali pozbawieni autorstwa. Dzisiaj są naszymi cichymi bohaterami. Nic o nich właściwie nie wiemy, czy prawie nic, ale wszystko to, co robili, szło jako dobro wspólne. I ten wywiad spisał się fantastycznie, dlatego że NSZ jako jedyny obok Armii Krajowej miał struktury poza terytorium II Rzeczpospolitej. Wywiad Narodowych Sił Zbrojnych obejmował swoimi siatkami wywiadowczymi całe terytorium Rzeszy Niemieckiej, a także część terenów przez Niemców okupowanych już podczas wojny. I tu w grę wchodzą niemieckie opinie o tym wywiadzie. Początkowo Niemcy uważali, że to jest niemożliwe, żeby to robili Polacy jako naród niższy, jako rasa, która nie nadaje się do panowania nad światem, tak jak Niemcy, nie są też w stanie stworzyć czegoś, co byłoby aż tak dobre, co jest przez Niemców doceniane. Z chwilą, gdy okazało się, że to jest wywiad narodowych sił zbrojnych, warto tu przytoczyć ich opinię na ten temat. I tak na przykład Niemcy uważali, że ten wywiad jest rzeczą najpoważniejszą, z jaką zetknęliśmy się na tym terenie, czyli Generalnym Gubernatorstwie i tam, gdzie te siatki działały, na tym terenie od początku okupacji. Cytuję tu raporty struktur bezpieczeństwa III Rzeszy, Głównego Urzędu Bezpieczeństwa, Gestapo, Abwery i tak dalej. Oni pisali, że istnieje absolutna pewność, że ci młodzi idealiści pracują z całym zaangażowaniem, a zdrada jest wykluczona. Uważali, że NSZ jest organizacją ekskluzywną, grupującą wyłącznie Polaków, bez zarzutu i utalentowanych. To były dziesiątki, setki młodych ludzi. 20-kilkuletnich, oczywiście ich kierownictwo, to byli oficerowie, to byli kadrowi oficerowie wywiadu, którzy ich szkolili, przygotowywali, wysyłali do organizowania, rozbudowywania tych siatek wywiadowczych, ale podstawą tego wywiadu to byli ci młodzi ludzie, idealiści, albo absolwenci tuż przed wojną wyższych polskich uczelni, albo jeszcze studenci, lub nawet przed wojną gimnazjaliści. Oni dopiero dorastali podczas wojny. Dziesiątki z nich straciły życie w potwornych męczarniach, w więzieniach niemieckich. W Moabicie, Berlinie, w Królewcu, w Radomiu, we Wrocławiu. Niemcy ich ścinali katowskimi toporami. Wieszali ich na hakach rzeźniczych. Ale oni uważali, naziści uważali w ten sposób, że oddają jakąś szczególną cześć na wzór średniowieczny, takich właśnie torturując, nie pozbawiając ich życia od razu. Bo to szczególne okrucieństwo, to przecież to były młode dziewczyny i młodzi chłopcy, ludzie, którzy mogli jeszcze bardzo długo żyć, kilkadziesiąt lat, mogli coś siebie dać. Tracili to życie w sumie bezimiennie. Dzisiaj w aktach Sondergerichtów niemieckich są ich nazwiska, ale w Polsce w podręcznikach nie ma tablic im poświęconych. W Berlinie jest tablica. W Warszawie na przykład te struktury swojej tablicy, swojego miejsca pamięci nie mają. I to jest jakaś katastrofa moralna i nasze zobowiązanie, żeby ich cały czas przypominać i cały czas o nich mówić. Już będąc przy tych opiniach niemieckich, chciałbym zacytować fragment całościowego opracowania Gestapo ze stycznia 1945 roku, gdy Niemcy już się ewakuowali, wycofywali się z terytoriów polskich. Gdy III Rzesza padała, Gestapo dostało polecenie opracowania szczegółowego raportu, jak wyglądała okupacja w Polsce, z jakimi konspiracjami Niemcy się zetknęli, jakie te organizacje, jakie charakterystyki tych organizacji można sporządzić. I ten raport dotyczący w swoim rozdziale Narodowych Sił Zbrojnych brzmi tak. Powstanie i istota nielegalnej polskiej organizacji Narodowe Siły Zbrojne. Jest to raport sporządzony w języku niemieckim, geheim, ściśle tajny, jest przechowywany w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, dostępny od ponad 20 lat, można sprawdzić. W tym raporcie czytamy. Wielkim celem politycznym obozu narodowego, a w tym i NSZ, jest walka o niepodległość Polski, przy czym następujące kwestie wysuwają się na czoło. Po pierwsze, zdobycie Prus Wschodnich dla Polski. Po drugie, zdobycie ziem aż po Odrę i Nysę. I trzy, obrona kraju przed komunistami i Ukraińcami i zniweczenie ich starań o oderwanie polskich ziem wschodnich. I dalej gestapowcy pisali. Narodowe Siły Zbrojne rozwinęły swą wojskową organizację prawie na całe terytorium byłego państwa polskiego. Szczególnie jednak skoncentrowane były na lewym brzegu Wisły. Ich bataliony i samodzielne kompanie stanowiły najistotniejsze siły powstańcze obok Armii Krajowej. Szeregi NSZ składają się z żołnierzy wyszkolonych w oparciu o jasne, idealistyczne podstawy, którzy albo przed wojną działali w jednej z grup narodowych, albo politycznie i bojowo sprawdzili się w czasie tragedii września 1939 roku lub w podziemnej walce z Niemcami. I to jest w sumie przykre, że informacji o organizacji i oceny tej organizacji szukamy w dokumentach niemieckich, w dokumentach największego wroga, w dokumentach okupanta, który bezwiednie, niechcący, wystawia Narodowym Siłom Zbrojnym przepiękną laurkę za cały czas działania. Natomiast kilkadziesiąt powojennych lat, aż do 1989 roku, a tak naprawdę jeszcze dłużej, bo to cały czas właściwie jeszcze są ślady tej propagandy komunistycznej, Narodowe Siły Zbrojne są opluwane, ich wysiłek zbrojny jest negowany i ich działalność jest niweczona, albo rozkrada się ich dorobek. Zarzuca się narodowym siłom zbrojnym przede wszystkim współpracę z Niemcami, co jest zarzutem ohydnym i nieprawdziwym. Zarzuca się rozpętanie wojny domowej w podziemiu, czyli zamiast bić się z Niemcami, atakowali formacje komunistyczne. Tak nie było. Narodowe siły zbrojne stosowały odwet na komunistach, na bandach komunistycznych, którzy mordowali ludzi i wydawali niepodległościowców Niemcom, ale nie byli stroną zaczepną. I po trzecie, dzisiaj już najbardziej groźny i nośny zarzut, to jest to, że narodowe siły zbrojne w całości były antysemickie, była to organizacja antyżydowska, która zamiast bić się z Niemcami, mordowała Żydów. A ja tu chciałbym przypomnieć, że sekretarz generalny Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej Zbigniew Stypułkowski był żonaty z wnuczką profesora Aleksandra Kraushara, polskiego Żyda patrioty, historyka. Jego młodociany syn, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, według prawa żydowskiego był czystym Żydem, bo po matce. I jak to jest możliwe, że antysemicka organizacja ma za przywódcę człowieka tak skoligaconego? Co więcej, w komendach okręgów, na przykład w Komendzie Okręgu Warszawa, jest oficer polski, przedwojenny oficer rezerwy, Feliks Pisarewski, Żyd polski, bokser klubu Maccabi, ale polski patriota. Człowiek, który siedział na Pawiaku 20 października 1942 roku. Za chwilę będzie okrągła 70. rocznica. W pierwszej publicznej akcji odbicia więźniów politycznych został uwolniony z transportu wiezionego z Pawiaka w Aleję Szucha na przesłuchanie. Został uratowany, ocalony, został wcielony w szeregi Narodowych Sił Zbrojnych, to znaczy sam wstąpił, bo to była organizacja ochotnicza. Dostał tam eksponowane stanowisko oficera do specjalnych zleceń. Polski Żyd, polski patriota w Narodowych Siłach Zbrojnych. Napisał przepiękne wspomnienia pod tytułem Orły i Reszki, gdzie opisał swoją gehennę wojenną, swój los i to, jaką opieką otoczyli go koledzy z ONR-u, ze Stronnictwa Narodowego, w organizacji Narodowe Siły Zbrojne.
Poza tym kilku żołnierzy otrzymało tą nagrodę, prawda?
No tak, dyplomy Yad Vashem, ale są też ludzie pochodzenia żydowskiego, są komendantami powiatów w Narodowych Siłach Zbrojnych, służą w oddziałach partyzanckich. Jest ich wielu, a poza tym mamy przepiękne świadectwa powojenne w procesach politycznych żołnierzy, oficerów Narodowych Sił Zbrojnych. Tam, gdzie zapadają najwyższe kary, kary śmierci. Pojawiają się świadectwa osób pochodzenia żydowskiego, którzy świadczą w tamtych strasznych warunkach stalinowskich, świadczą, że ci ludzie bezinteresownie przechowywali Żydów, ratowali Żydów przez całą okupację. Często to jest jedna osoba, dwie osoby, ale mamy przypadki uratowanych kilkadziesiąt osób jednorazowo pochodzenia żydowskiego. Przez tych właśnie ludzi, tak dzisiaj opluwanych i ocenianych jako antysemici. Proszę mi pokazać, jak można realizować antysemityzm przez ukrywanie, pomoc, opiekę, dostarczanie żywności, medykamentów i co w tych świadectwach jest najważniejsze. Wszędzie jest słowo bezinteresownie. Oni tego nie robili za pieniądze. Nie robili tego dla zaszczytów. Często było tak, że w tych procesach oni sami się nie powoływali na to przechowywanie Żydów, co było oczywiście od razu natychmiastową ulgą w wyroku. Ci Żydzi sami ich odszukiwali. Czytali w gazecie, w prasie, że taki proces się odbywa i sami się zgłaszali. Też ryzykując, też wykazując szczególną odwagę. Przecież nie musieli tego robić, ale robili. I bardzo dużo osób w ten sposób zostało uratowanych. I trzeci pion Narodowych Sił Zbrojnych, który warto tu podkreślić, o czym już Krzysztof trochę powiedział, to jest pion propagandy. To jest sto kilkadziesiąt pism i pisemek konspiracyjnych, wydawanych w różnych nakładach. Niektóre pisma o przepięknej szacie edytorskiej, wydawane drukiem w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy, gdzie zamieszczano bardzo ciekawe, bardzo dobrą polszczyzną pisane artykuły ideowe, polityczne, rozważania ustrojowe i tak dalej, gdzie były informacje o co się dzieje na frontach, ale także propozycje na przyszłość. Narodowe Siły Zbrojne wydawały także książki i broszury. Książki o tematyce naukowej, jak na przykład Polskie Prawo Administracyjne profesora Stanisława Kasznicy, ojca ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, ale także mnóstwo różnych broszur, także materiałów szkoleniowych, czysto wojskowych. To wszystko jest wielkim dorobkiem, przepięknym dorobkiem organizacji, która wyrosła od dołu, polskiej patriotycznej organizacji pod nazwą Narodowe Siły Zbrojne.
Drodzy Państwo, już za moment telefony od Państwa, bo odkrywamy kolejną kartę historii Polski, Narodowe Siły Zbrojne. Panie doktorze, jeszcze zdanie, tak?
Żeby... Tak, krótko. Myślę, że tutaj warto jednak przypomnieć może te osoby, środowiska, przynajmniej pokrótce, które naprawdę zrobiły wiele, żeby tę prawdę przybliżyć ludziom, Polakom o Narodowych Siłach Zbrojnych. W latach już 60. w Chicago ukazały się 4 zeszyty do historii Narodowych Sił Zbrojnych. Co prawda mają one bardziej charakter przyczynkarski niż historyczny, ale zawierają również wiele ciekawych tutaj informacji. W 1982 roku w Londynie ukazała się, wydaje mi się, może taka przełomowa książka o NSZ-cie Zbigniewa Siemaszko, która również trafiła do Polski. Była tutaj również powielana w środowiskach narodowych opozycyjnych. Dalej można wspomnieć o książce Władysława Żbik-Kołacińskiego Między młotem a swastyką, Antoniego Buchły-Naddąbrowskiego, byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej NSZ-u. Wszystkie te pozycje w jakiś sposób do tych środowisk polskich w Polsce, w kraju docierały. Ale no, trzeba jednak powiedzieć tutaj o osobach, które w kraju zapoczątkowały tutaj zbieranie informacji, przekazywanie prawdy o Narodowych Siłach Zbrojnych. I tutaj no, mój kolega Leszek Żebrowski, uczestnik naszej dzisiejszej dyskusji, naszego spotkania, był jednym z pierwszych. No, niewątpliwie jest to na pewno największy, najlepszy znawca problematyki NSZ-u, ale to jest to, co jest naprawdę interesujące, to po prostu poświęcił, mogę powiedzieć, nawet swoje życie, żeby dotrzeć do wówczas jeszcze żyjących ludzi, żeby zbierać informacje. To jest oczywiście ogromna praca, która zasługuje naprawdę na duży szacunek. W 93 roku, w grudniu bodajże, jak pamiętam, Leszek Żebrowski był jednym z inicjatorów pierwszej wystawy Żołnierzy Wyklętych. Tam wtedy pojawiły się pierwsze zdjęcia. Był też autorem komentarzy. Jest także autorem 3 tomów no, fundamentalnej pracy. Dokumenty, struktury, personalia, Narodowe Siły Zbrojne. Warto wspomnieć, że w 99 roku wydany został album Żołnierze Wyklęci, wydany formalnie przez Ligę Republikańską, gdzie autorami byli między innymi właśnie Leszek Żebrowski, inni świętej pamięci Janusz Kurtyka, Tomasz Łabuszewski z IPN-u, Kazimierz Krajewski też z IPN-u. No i tutaj no, trzeba wspomnieć naprawdę grono wybitnych, młodych historyków, w większości związanych z IPN-em, którzy w tej chwili tę problematykę pogłębiają. No przede wszystkim chyba dr Wojciech Muszyński, autor wielu opracowań, między innymi książki W walce o Wielką Polskę, Propaganda zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych i znakomitego, można powiedzieć, dzieła Duch Młodych, Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 34-44. Dalej można tutaj wymienić nazwisko również kolegi Rafała Sierchuły z Instytutu Pamięci Narodowej, między innymi właśnie razem z Leszkiem Żebrowskim, autorem pracy poświęconej na jednej z najbardziej zohydzanych epizodów przez komunistów w historii NSZ-u, czyli Brygadzie Świętokrzyskiej. Teraz napisał już pracę doktorską poświęconą Lechowi Neumannowi, najbliższemu współpracownikowi Stanisława Kaśnicy, gdzie obaj w tym wspomnianym przez nas procesie zostali skazani na karę śmierci. Trzeba wspomnieć o doktorze Krzysztofie Kaczmarskim, znakomite opracowanie Podziemie Narodowe na Rzeszowszczyźnie, doktor Mariusz Bechta, Między Bolszewią a Niemcami, konspiracja polityczna i wojskowa Polskiego Obozu Narodowego na Podlasiu w latach 18-39, Stanisław Bojemski, poszli w Kier Powodzi, NSZ w Powstaniu Warszawskim. Oczywiście również profesor Jan Żaryn, profesor Marek Chodakiewicz, na pewno wielu jeszcze innych, o których tutaj nie wspomniałem. No ale też trzeba wspomnieć Państwa o tym fenomenie odrodzenia tych środowisk lokalnych, przede wszystkim młodzieżowych, o różnych portalach internetowych, o działalności Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z prezesem Zbigniewem Kuciewiczem, o działalności czyli Młodzieży Wszechpolskiej, innych grup narodowych, Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Prawicy Rzeczypospolitej, przede wszystkim grup rekonstrukcyjnych, ale także środowisk kibicowskich. Nie będę tu klubu wymieniał, bo trzeba by wiele wymienić, ale na pewno można wspomnieć o kibicach Śląska Wrocław, Lecha Poznań, Legii Warszawa, Lechii Gdańsk, Miedzi Legnica, Podbeskidza Bielsko-Białe. Ostatnio oglądałem mecz ligowy Podbeskidzia Bielsko-Białe i na oto na stadionie w czasie meczu pojawia się skandowanie narodowe, narodowe, narodowe siły zbrojne NSZ. No to, to rzeczywiście jest budujące. Można wspomnieć o zespole Depres, o albumie Płycie Twardzi jak stal, muzycznym hołdzie dla NSZ-u, o świetnych autorach i wykonawcach utworów piosenek poświęconych właśnie narodowym siłom zbrojnym, żołnierzom wyklętym, jak można wspomnieć tutaj o Leszku Czajkowskim, o Andrzeju Kołakowskim, Pawle Piekarczyku, Tadeuszu Sikorze. Naprawdę bez tych osób, bez tych inicjatyw, oczywiście to nie są pełne inicjatywy, nie wszystkie, nasza wiedza, nasza świadomość o narodowych siłach zbrojnych byłaby dużo mniejsza.
Drodzy Państwo, rozmawiamy. Narodowe Siły Zbrojne, historia Polski. Nasi goście, pan dr Krzysztof Kawęcki, pan redaktor Leszek Żebrowski. Czekamy już na telefon od Państwa. 655 23 55 655 23 55 6. Numery do zagranicy 655 23 33 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48.
Moją ojczyzną jest Polska podziemna, walcząca w mroku, samotna i ciemna. Moim powietrzem jest wicher bez nieba, moim pokarmem jak krew w garści chleba. A moim światłem, co płynie z daleka, jest nasze prawo i prawo człowieka. Cóż mi po wszystkich słońcach tego świata, jeżeli światło zaciemnia mi krata? Cóż mi po wszystkich urokach tej ziemi, jeśli mi serce pchnięto do podziemi? O bracia moi, a kto bez wolności, niech w ciemność idzie i walczy w ciemności. Moją ojczyzną jest Polska podziemna, walcząca w mroku, samotna i ciemna. Czy tam, czy tutaj, to jedno nas łączy, nurt nieśmiertelny, co we krwi się sączy i każe sercu taką moc natężyć, że wbrew rozumom musimy zwyciężyć.
Rozmawiamy, odbieramy pierwsze telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria. Teraz i zawsze. Witamy, kto i skąd?
Cezary Dysytrow, Gdynia. Dlatego pozwolę sobie na ten numer zadzwonić. Proszę ojca, proszę panów, którzy prowadzą tę audycję. Dziękuję wam za to. To powinno być powtarzane 24 godziny na dobę. Ponieważ dzisiejsza młodzież nic o tym nie wie. Dzisiejsza młodzież dzisiaj myśli, czy jadę busem Solarisem, gdzie ma klimalagę, czy tramwajem, które też ma klimalagę i tak dalej, i tak dalej. Czy jakieś tam SKM tu pomiędzy Gdynią a Gdańskiem. Ale to, co dzisiaj ja usłyszałem, chwała zbrojnym, przepraszam, siłom zbrojnym narodowym, chwała. Tylko tyle. To ja, 53-letni człowiek.
Dziękujemy panie Cezary, pozdrawiamy
Bogiem
z panem Bogiem. Z panem Bogiem. Już pan Leszek ma do powiedzenia.
Ja tylko chciałbym uzupełnić i przy okazji jednak natknąć pana optymizmem, pana wypowiedź, dlatego że My jeździmy po kraju w tej chwili, z takimi prelekcjami mamy spotkania. Coraz więcej młodych ludzi, coraz więcej środowisk powstaje oddolnie. Nikt ich nie organizuje, nikt im nie każe, nikt ich do tego nie wzywa. Organizują się sami, szukają, dzięki temu, że jest internet, szukają informacji, szukają wiedzy, chcą spotkań na tematy historyczne, na tematy polityczne. Tworzą własne witryny internetowe, tworzą własne środowiska, powołują grupy rekonstrukcyjne, uczestniczą w wydarzeniach patriotycznych. Często to jest tak, że w małych miejscowościach, w mniejszych miastach są to jedyne środowiska, jedyne, szczególnie młodzieżowe, które cokolwiek robią, które są bardzo dynamiczne, które organizują to życie historyczno-patriotyczne u siebie, ale także uczestniczą w wydarzeniach zewnętrznych. Oni jeżdżą na Marsze Niepodległości, jeżdżą do innych miast, nawiązują kontakty. I to wszystko zaczyna rosnąć. Okazuje się, że ta wielka tragedia, która spotkała kiedyś Narodowe Siły Zbrojne, przecież większość tych ludzi albo wymordowano, albo trzymano przez lata, przez często 20 lat w więzieniach, nie poszła całkowicie na marne. Ta przelana przez nich krew dzisiaj, po upływie dwóch pokoleń, tak jakby odżywa, zaczyna krążyć w naszym narodowym organizmie. To jest ta gleba, na której wyrasta nowy, nowoczesny, inny zupełnie, niekoniecznie zbrojny, bo taki nie jest aż potrzebny, ale patriotyzm. To są ludzie, którzy są przez nikogo nie sterowani, przez nikogo nie nakłaniani. Oni chcą sami, szukają wiedzy i szukają wzorów do naśladowania. I ten wzór najbardziej mi odpowiada. Także nie jest z nami jeszcze tak źle.
I kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, witamy.
Moje nazwisko, Waldemar Dąbrowski. Czy ja mógłbym mówić w sprawie, w związku z audycją?
Tak jest, jest pan na antenie, rozmawiamy, są nasi goście. Panie Waldemarze, bardzo prosimy. Tylko jest radio włączone, trzeba wyłączyć radio, przyciszyć. Bardzo prosimy.
Już wyłączone. Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewice. Moje nazwisko Waldemar z Kielc.
Witamy.
Ja mam swoje lata, więc Narodowe Siły Zbrojne w początkowym okresie mojej sentymentalnej edukacji były otoczone potwornym odium. Przy czym właściwie nic konkretnego. Było to po prostu złe i koniec. Potem, proszę wybaczyć ignorancję, jakoś tak bywało, że jakby Narodowe Siły Zbrojne przekształcały się, czy połączyły się z Armią Krajową. Z tej dzisiejszej audycji wydaje mi się, że, znaczy wiem, że cały czas była to jednak oddzielna organizacja. Potem już w późniejszych latach mojej edukacji jednak była to, pojawiła się ta organizacja jako nadzwyczajna, zawsze jednak tajemnicza. I teraz zawsze miała złą prasę, tę oficjalną prasę, zawsze była oskarżana o antysemityzm. I w związku z tym mam takie pytanie. Czy to notoryczne oskarżanie Polaków, a szczególnie organizacje te w czasie wojny o antysemityzm, nie brało się z tego, że było sporo organizacji żydowskich, które mają na sumieniu chyba największe zdrady, największe wsypy w czasie okupacji. Ja mam na myśli taką organizację, o której mało się mówi. Bodaj pisał o tym w swojej książce dr Szcześniak. Chodzi o tak zwanych żagwistów. To była Żydowska Gwardia Wolności, która miała swoją siedzibę przy Alei Szucha, skupiała około 300 osób, które te osoby wnikały w różne organizacje i żydowskie, i polskie, i właśnie jako Żydzi, jako ci prześladowani i ścigani, zdobywali jakby zaufanie i potem dokonywali tych wielkich wstyd. Nie chodzi o to, czy panowie coś więcej na ten temat mogliby powiedzieć. I wreszcie trzecie pytanie. Gdzie można w Kielcach kupić książkę możliwie esencjonalną o Narodowych Siłach Zbrojnych? Bardzo dziękuję. Bardzo z wypiekami na moich już takich podstarzałych policzkach słucham tej audycji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie Waldemarze, gorąco pozdrawiamy. Już odpowiada pan pierwszy redaktor Leszek Szabrowski.
Pan tu poruszył zagadnienie, o którym my jeszcze nie mówiliśmy, bo dzieje Narodowych Sił Zbrojnych są bardzo bogate, a my czas mamy bardzo ograniczony, czyli scalenie z Armią Krajową. Tak, Narodowe Siły Zbrojne podpisały umowę scaleniową z Armią Krajową. Były liczne perturbacje, przeszkody, zresztą z obu stron zostały ujawnione instrukcje naczelnego wodza, generała Saskowskiego, które były bardzo korzystne dla Narodowych Sił Zbrojnych, które zostały ukryte przez dowództwo AK. Na tym tle były problemy, później i mały rozłam w Narodowych Siłach Zbrojnych, ale ostatecznie ta umowa została wykonana i w akcji Burza i w Powstaniu Warszawskim oddziały Narodowych Sił Zbrojnych obok Armii Krajowej wystąpiły zbrojnie i prowadziły taką samą działalność. Dlatego mówimy o Narodowych Siłach Zbrojnych, że ta rzecz, o której mówimy, czyli scalenie, zawsze trwała miesiące albo nawet dłużej, często nawet rok. Każda duża organizacja, scalając się z AK, nie scalała się jednego dnia. Fakt podpisania umowy nie był całkowitym aktem scalenia, bo chodziło jeszcze o przekazanie aktywów, podporządkowanie, wyznaczenie nowych dowódców, nowych struktur. W konspiracji nie było to możliwe zrobić następnego dnia zbiórkę, poinformować żołnierzy i byłoby po scaleniu. Tak nie było. Ponieważ to były ostatnie miesiące okupacji, jeszcze ta ciągłość została przerwana Powstaniem Warszawskim, to scalanie Narodowych Sił Zbrojnych z Armią Krajową przedłużyło się, to jest też ciekawe, bo mało znane, także poza datę rozwiązania Armii Krajowej. Jak wiemy, 19 stycznia 1945 roku ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Okulicki, rozwiązał Armię Krajową. Ale scalanie ze strukturami akowskimi, później poakowskimi, struktur NZ-owskich trwa do marca, kwietnia, a nawet maja 1945 roku. Jest ta ciągłość. Gdyby były normalne warunki, gdyby nie było tej przerwy spowodowanej Powstaniem Warszawskim, to to wcale nie byłoby wykonane. I generał Okulicki w raporcie do naczelnego wodza z początku stycznia 1945 roku informował, że olbrzymia większość okręgów NZ już podporządkowała się Armii Krajowej. To jest ta rzecz, o której tu nie mówiliśmy, ale którą trzeba i przypomnieć, i podkreślić, że Narodowe Siły Zbrojne stały się częścią Armii Krajowej, tak jak i wszystkie inne organizacje w jej skład wchodzące. Bo nie było takiej organizacji AK. AK powstała w wyniku scalenia z różnych organizacji i jej nadano tą wspólną nazwę Armii Krajowej. I NZ stał się częścią AK. Pytał pan o książki, czy w Kielcach można kupić. Przypuszczam, że niektóre można, inne nie. Musi pan się zorientować, tak jak tu Krzysztof Kawęcki przed chwilą wymieniał różne publikacje, jakie są. Trzeba tych publikacji szukać. Niektóre są w księgarniach, niektóre można dostać w antykwariatach, trzeba szukać na Allegro, ludzie sprzedają różne rzeczy. Jeśli ktoś bardzo chce i bardzo się będzie starał, to zgromadzi potężną bibliotekę wiedzy rozproszonej w różnych publikacjach, ale wiedzy na ten temat fundamentalny. Natomiast jeśli chodzi o zdrady, o jakieś inne organizacje, które pan tu poruszył, to jest temat sam w sobie, który nie wchodzi w zakres naszego dzisiejszego spotkania, także my o tym właściwie nie będziemy tu mówić, bo no, nie mamy na to czasu.
Ja może tylko tak woli uzupełnienia, to chcę powiedzieć, że chyba tutaj najlepszą taką metodą jest internet, jeśli chodzi o poszukiwanie literatury. Te portale internetowe poświęcone podziemiu niepodległościowemu, Narodowym Siłom Zbrojnym, na przykład właśnie portal żołnierzy NSZ-u, ale jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o Armię Krajową, to rozmowy scaleniowe rzeczywiście trwały już w zasadzie można powiedzieć od jesieni 1942 roku do marca 1944 roku, ale także środowisko NSZ-u postawiło pewne warunki, od spełnienia których uzależniały właśnie realizację pozytywną tego procesu. A więc po pierwsze, raz jeszcze podkreśliły konieczność jako cel osiągnięcia granicy zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej, ocenę Rosji po 1943 roku jako wroga numer jeden, jako największe zagrożenie. Tutaj można mówić o pewnych, może rozkładaniu innych akcentów między dowództwem Armii Krajowej a NSZ-u. Dla Armii Krajowej Związek Sowiecki to byli sprzymierzeńcy naszych sprzymierzeńców, podczas gdy dla Narodowych Sił Zbrojnych zarówno Niemcy, jak i Związek Sowiecki byli wrogami narodu i państwa polskiego. I tutaj nie różnicowano. A po 1943 roku główne zagrożenie oczywiście upatrywano w niebezpieczeństwie zajęcia ziem Polski przez Sowietów. Jak tutaj też była mowa, w Powstaniu Warszawskim, chociaż jego wybuch był sprzeczny z założeniami wypracowanymi przez NSZ, wzięło udział około 2000 co najmniej żołnierzy. Natomiast później walka z systemem komunistycznym, tym, co się nazywa żołnierze wyklęci, można powiedzieć, jakoś połączyła, chociaż nie organizacyjnie, ale oczywiście ideowo, te dwa środowiska.
I kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym wyrazić, moje nazwisko Piotr Barasiński i ja jestem ojcem czwórki dzieci. Dzwonię z małej miejscowości Szczerców w archidiecezji łódzkiej i jestem bardzo zadowolony, że takie programy i taki profil Radio Maryja prezentuje, bo to jest bardzo potrzebne do podtrzymania ducha narodu, do podtrzymania nadziei. Te programy są w duchu budowy tych wartości podstawowych chrześcijańskich i myślę, że w imieniu tu swojej rodziny jestem wyrazicielem wszystkich, że bardzo się cieszymy, że to radio istnieje i ten niezależny katolicki głos w Polsce jest słyszalny, nie tylko w Polsce. Chciałbym przekazać tą drogą również pozdrowienia ojcu dyrektorowi Rydzykowi, żeby był mężny, odważny, bo zdaję sobie sprawę, jak wiele ataków jest na niego i również my tutaj doświadczamy tego, że nie wszyscy księża również popierają Radio Maryja. To jest bardzo przykre, nas to bezpośrednio również dotyka. No, tym bardziej szanujemy i wyrażamy uznanie ojcu Rydzykowi. To jest człowiek opatrznościowy dla Polski i dla Kościoła w Polsce. Tyle chciałem powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Piotrze. Szczęść Boże. Pozdrawiamy pana pociechy. Oczywiście gratulujemy i żonę również.
Byliśmy na manifestacjach. Był mój syn, była moja szwagierka. Ja byłem w kwietniu, także my będziemy z wami do końca, bo będziemy z Polską i z Kościołem katolickim do końca. Nawet boli nas, że właśnie są tacy księża, którzy nie czują tych spraw. Ograniczają się do tych urzędniczych funkcji.
Tak, ale panie Piotrze, zostawmy dzisiaj. My mamy naszą historię Polski.
O tym
rozmawiamy.
Pozdrawiam, trzymajcie się.
Pozdrawiam gorąco.
Dużo męstwa i odwagi.
Z Panem Bogiem pozdrawiam gorąco. Natomiast kwestia jest taka, że są różne zainteresowania. Niejednokrotnie chciałoby się, żeby było coraz więcej tego, prawda, patriotyzmu i w homiliach, i w ich kazaniach. I myślę, że tak jest, ale czasami może nie wystarcza, więc dobrze, że słuchacze, odbiorcy tego słowa mają takie zapotrzebowanie. Zresztą młodzi ludzie, panowie to potwierdzają, jest coraz większe, mocniejsze zainteresowanie tymi tematami. Nie tylko dlatego, że oglądają filmy czy książki, czy się interesują, jak na tych spotkaniach, które pan na przykład Leszek tak odbywa licznych, ale przede wszystkim przychodzą i się chcą więcej dowiedzieć historii. To jest bardzo piękne i temu też służy Radio Maryja.
Tak, to rzeczywiście zainteresowanie jest widoczne zdecydowanie i to młodzi ludzie są inspiratorami różnych tych właśnie uroczystości, które już na trwale, można powiedzieć, wpisują się w to życie publiczne, niezależne. Przypomnijmy na przykład obchody dnia 1 marca, Dnia Żołnierzy Wyklętych. Myślę, że już nawet można mówić, że już to nie są żołnierze wyklęci, tylko można mówić o żołnierzach wiernych przysiędze do końca. Czy też właśnie obchody, jak chociażby niedawno właśnie 70. rocznicy Powstania Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie, zorganizowanej przez różne środowiska z kraju, w którym wzięło udział kilka tysięcy osób. I oczywiście takich inicjatyw jest bardzo wiele. Są to różne inicjatywy upamiętniające żołnierzy NSZ-u, budowy pomników. Jest także inicjatywa inicjatywa w Warszawie wybudowania pomnika Narodowych Sił Zbrojnych. No takich rzeczywiście inicjatyw jest bardzo dużo. Także nie są to tylko jakieś akcje takie spektakularne, okazjonalne, ale są to akcje rzeczywiście, które są prowadzone systematycznie i mają charakter również i walor taki bardzo edukacyjny.
I kolejny telefon odbierzemy. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jurek z Bukowca.
Witamy.
Przy okazji tej audycji dzisiejszej chciałbym zwrócić uwagę, że ostatnio, w ostatnich tygodniach pojawiła się informacja pochodząca z ust profesora, dyrektora powstającego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, że dla Narodowych Sił Zbrojnych nie ma miejsca, nie przewiduje miejsca, nazywając Narodowe Siły Zbrojne partyjną bojówką. Sądzę, że warto przy osobach, które tyle robią dla pamięci o Narodowych Sił Zbrojnych, też przypomnieć człowieka, który postponuje to, ciągnie to, co komuniści od pierwszych lat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. No, panie Leszku, bardzo proszę. Ciekawe, prawda, sformułowania wynikające
tak,
z czego pytałeś.
Jest to przykre i to nie jest niestety epizod jakiś jeden wyjątkowy. Takich incydentów mamy więcej i cały czas jest ta próba, tak jak przedtem robili to komuniści, którzy usiłowali zepchnąć Narodowe Siły Zbrojne na jakieś skrajne, zupełnie nieprawdopodobne, niepasujące do nich pozycje, to te usiłowania były także poza tym nurtem głównym, oficjalnym w Polsce Ludowej. Ja chciałbym tu przypomnieć, że reprezentant środowisk, które uważały się za opozycję demokratyczną, to jest oczywiście nadużyciem, bo tak jakby inne opozycje nie były demokratyczne, w drugoobiegowym piśmie, czyli wydawanym poza cenzurą PRL pod nazwą Krytyka, w numerze pierwszym z 1978 roku, Jacek Kuroń napisał, że komunizm jako ideologia w Polsce nie istnieje. A istniał przecież jeszcze kilkanaście lat. Za głównego przeciwnika ideowego opozycji demokratycznej uważam więc totalitaryzm narodowców. I ten człowiek dał tak jakby sygnał, że my nie będziemy walczyć z komuną, bo dla niej to, dla nas tej właściwie nie ma, że to jest ideologia dla nas niegroźna. My się boimy narodowców. W nich mamy uderzać. I ja myślę, że to, co zrobił profesor Machcewicz, który chciał postawić poza nawiasem polskiego państwa podziemnego, poza nawiasem naszej tradycji narodowej, czyli wyrzucić Narodowe Siły Zbrojne z naszej tradycji, zohydzić po raz kolejny, chociaż w inny sposób, jest to kontynuacja tej właśnie myśli. I tu Jacek Kuroń miał naśladowców niestety. Tą drogą poszły inne osoby. Ja tu chciałbym tylko przytoczyć takie rzeczy, jak na przykład w drugoobiegowej książce, również wydanej poza cenzurą PRL w 1985 roku. Historyk Krystyna Kersten, która przedtem była komunistką, później związała się z opozycją demokratyczną. W książce pod tytułem Narodziny systemu władzy, Polska 1943-48, porównała funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa i NZ-owców, że to było praktycznie to samo. W ten sposób tworzył się taki relatywizm moralny. NZ-owcy, bandyci, mordercy, ubowcy też bandyci, mordercy. I nie ma tu co wnikać, kto był gorszy. Dla tych ludzi to była jedna, ta sama płaszczyzna. I to są rzeczy, na które nie może być zgody. My się nie możemy z tym pogodzić, uznać, wzruszyć ramionami, że wszystko jest normalne. Takich publikacji tego typu jest więcej. Co więcej, są skandale sądowe. Byłem na rozprawie porucznika Romana Dżalika z Lubelszczyzny, oficera Narodowych Sił Zbrojnych. On w lipcu 1945 roku był wcielony do Ludowego Wojska Polskiego, doszedł do Berlina, tam dostał virtuti militari za odwagę, był ranny. Następnie kilka lat po wojnie rozpoznany jako oficer Narodowych Sił Zbrojnych, skazany na karę śmierci, ostatecznie wyrok zamieniono mu na dożywocie. Skazany pod fałszywymi zarzutami. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w 1992 roku. napisał mu w uzasadnieniu, odmawiając mu prawa do rehabilitacji, napisał mu w uzasadnieniu rzecz, która jest skandaliczna i ohydna. Napisali mu, że nie ulega przecież wątpliwości, że w konkretnym momencie historycznym państwo polskie jako takie nie istniało. Nie istniało. Czyli nie było ani Polski podziemnej, ani nie było polskiego rządu i nie było naczelnego wodza w Londynie. W związku z tym uznano, że on prowadził działalność bandycką, bo nikomu nie podlegał, bo nie było polskiego państwa. Uznali, że komuniści byli stroną walczącą, a NSZ-owcy byli bandziorami, którzy walczyli nie wiadomo z kim, nie wiadomo po co i nie wiadomo komu podlegali. Takich rzeczy nagannych jest oczywiście dużo więcej. To jest i w publikacjach, jest w różnych audycjach radiowych, w audycjach telewizyjnych. Chciałbym tu przypomnieć widowisko telewizyjne, które było między innymi emitowane w 1994 roku, ale między innymi, bo ono wielokrotnie było w telewizji pokazywane. Jego autorem był Jerzy Stefan Stawiński, żołnierz Powstania Warszawskiego, Armii Krajowej. I tam są sceny, które wołają o pomstę do nieba. Gdy generał Komorowski Bur obraduje ze sztabem w Warszawie, to jest tuż przed wybuchem powstania. Co chwila wpadają oficerowie łącznikowi, meldują, że czołgi sowieckie są na Pradze, że już sięgają mostów, że to jest ostatni moment, kiedy trzeba doprowadzić do wybuchu powstania. Co się jeszcze okazało, było, te informacje były nieprawdziwe. I w pewnym momencie wchodzi oficer łącznikowy i melduje, że Narodowe Siły Zbrojne razem z Niemcami wystąpiły przeciwko ludności Warszawy. Coś takiego w 1994 roku, w rocznicę, 50. rocznicę powstania, było emitowane przez telewizję polską, telewizję publiczną, finansowaną z naszych podatków. I to był zarzut wobec formacji, która tak spisała się powstaniu, jak mówiłem, która uzyskała najwyższe oceny od dowódcy powstania, która w takiej liczbie wzięła udział w licznych akcjach powstańczych. I czy na takie rzeczy możemy wyrażać zgodę? Jeden z polskich profesorów, nie komunista, prawnik, wybitny prawnik, Stanisław Salmonowicz, napisał, że o NSZ. Organizacja ta była ideowo bliska NSDAP. I to jest publikacja z 1997 roku. Tak jakby się nic w Polsce kompletnie nie zmieniło. I to nie są incydenty. To jest cały wielki strumień kłamstw na temat NSZ, kłamstw ideologicznych, politycznych, historiograficznych, bo fałszuje się fakty, zabiera się dorobek NSZ-u, podstawia się w to miejsce, że robili coś, czego nie robili, tak jak na przykład mordowanie Żydów. I my wszyscy, nie tam, że historycy, nie publicyści, musimy w tym w jakiś sposób walczyć. Pamiętajmy, że jest to tradycja, której krąg rodzinny dzisiaj to są setki tysięcy ludzi. Przecież ci ludzie mieli rodziny, mieli żony, mieli dzieci, mieli braci, mieli siostry. Oni mają potomków i często ja docieram do ludzi, do rodzin, chcąc dowiedzieć się coś o jakimś działaczu, o jakimś oficerze. Oni nie wiedzą tak naprawdę nic o nim. Dopiero ja muszę im dawać wiedzę, kim ktoś był w ich rodzinie, kim ważnym, kim zasłużonym. Oni byli od tego odcięci. Oni mieli o tym wszystkim zapomnieć. Oni mieli tą tradycję w sobie stłumić i stłamsić. To się dopiero w tej chwili odradza. Ale mam nadzieję, że odrodzi się w takiej formie, że nareszcie będziemy mogli normalnie, ja mówię nie to, że jakieś plany głosić, ale normalnie rozmawiać o organizacji, która ma tak wielkie zasługi podczas konspiracji. I co więcej, która przetrwała konspirację w okresie okupacji niemieckiej, istniała podczas konspiracji antykomunistycznej. Narodowe Siły Zbrojne i szczególnie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, też formacja narodowa, działająca przez wiele lat po wojnie, to są fundamenty obok Zrzeszenia Wolność Niezawisłość powstania antykomunistycznego w Polsce. Ostatniego polskiego powstania narodowego. Polacy nie zgodzili się na to, co przyszło w 1944-1945 roku. Nie zgadzali się na Sowiecką Republikę. Nie zgadzali się na Bieruta. Nie zgadzali się na tych wszystkich kacapów w Ludowym Wojsku Polskim. Nie zgadzali się na komunizację kraju, na kolektywizację, na masowe wysiedlanie ludności, na eksterminację, bo taka była przecież. Rozstrzeliwano ludzi setkami, eksterminowano ludzi setkami. Rozkazy, które wychodziły na przykład z dowództwa Ludowego Wojska Polskiego, to były rozkazy zbrodnicze. Chciałbym tu przypomnieć takie rzeczy, jak na przykład rozkaz rzekomego marszałka polskiego, Michała Roli Żemierskiego. z czerwca 1945 roku. To jest rozkaz operacyjny. On nakazuje walkę o oczyszczenie terenu z band wszczynać po rozplakatowaniu obwieszczenia rządu, czyli komunistycznego, o przebaczeniu winy tym, którzy dobrowolnie złożą broń, bo będąc dezerterami stawią się do swoich oddziałów. Czyli oni wzywali, że ludzie się mają ujawnić. Gdy się ujawniali, byli mordowani. Ale dalej w tym rozkazie on napisał, w toku akcji przeciwko bandom do niewoli nie brać przywódców i oficerów dowództwa dywersyjnego, dywersantów stawiających opór z bronią w ręku. On nakazuje mordować tych ludzi, także jeńców. I to był polski marszałek, to był wzór żołnierza i bohatera dla generała Jaruzelskiego. Pamiętajmy o tym dzisiaj. Na czele ludowego państwa stali ludzie o mentalności ludobójczej. Chciałbym tu przypomnieć generała Korczyńskiego, funkcjonariusza bezpieki, który w maju 1945 roku na plenum KC Polskiej Partii Robotniczej zaproponował, żeby wznowić w Polsce pracę krematoriów. Jest to coś niesłychanego. On był wówczas szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku w 1945 roku. Co się stało po tej propozycji? Gomułka go zganił. Mówi, towarzyszu, my nie możemy stosować gestapowskich metod, bo to by się źle kojarzyło. To ja się pytam, gdyby nie Niemcy w czasie wojny pali ludzi w piecach, to komuniści by nas mogli palić, bo nie byłoby tego negatywnego wzorca. I co się stało z generałem Korczyńskim, wówczas pułkownikiem Korczyńskim? Został zdjęty z tego stanowiska w Gdańsku. Otrzymał stopień generała i awansował do centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Takich zbrodniarzy mieliśmy na czele. Ich jakoś się z Polski nie wyrzuca. Z naszej świadomości się nie wyrzuca. Mamy jeszcze mnóstwo ulic, tablic, pomników, które świadczą o epoce, której nie powinno już dawno być, nie powinno być po niej śladów, a my nie możemy tego zwalczyć. Jest w Warszawie ulica Gwardii, a ulica Armii Ludowej. Są tablice poświęcone autorom zbrodniczego planu wywołania powstania w Warszawie przeciwko siłom niepodległościowym, czyli komendanta obwodowego Gwardii Ludowej Stanisława Skrypija, który nakazywał, że w toku walk strzelać w plecy niepodległościowcom, że będzie chaos i się nie dopatrzą. I tablica ku jego czci wisi w Warszawie do dzisiaj. Rzeczy niesłychane, ale prawdziwe.
Obaj zresztą jesteśmy uczestnikami tej akcji Goń bolszewika z pomnika, bo chodzi tutaj między innymi o ten pomnik w Warszawie na Pradze, tak zwany Czterech Śpiących, pomnik, który jest poświęcony okupantom, czyli żołnierzom sowieckim. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że ta walka o prawdę, która się toczy, to toczy się w dwóch płaszczyznach. Jest to płaszczyzna historyczna i płaszczyzna polityczna. I w tej płaszczyźnie historycznej oczywiście argumenty są po naszej stronie, po stronie prawdy, czyli po stronie historii NSZ-u, ale ta walka ma również wymiar polityczny i ja nie sądzę, żeby pan Machcewicz tak naprawdę nie wiedział, nie znał historii, robi to myślę świadomie, dlatego że rzeczywiście ta jego wypowiedź wpisuje się po prostu w taki antypolski nurt, dlatego że żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych są zwalczani, ponieważ walczyli o niepodległą, suwerenną Polskę. Oni są wyrazem tej suwerenności, którą w tej chwili nam zabiera Bruksela przy pełnej aprobacie oczywiście całej elity politycznej. To jest jak gdyby, no może nawet wyrzutem sumienia, o ile ci ludzie jeszcze mają sumienie dla tego całego środowiska. Narodowe Siły Zbrojne są symbolem właśnie suwerenności, niepodległości państwa polskiego. Są po prostu wyrazem polskości i ja nie mam złudzeń, że dobre imię Narodowych Sił Zbrojnych nie zostanie przywrócone, jeśli nadal taka będzie rzeczywistość. Narodowe Siły Zbrojne i inne formacje, inne również obszary naszej najnowszej historii znajdą swoje miejsce dopiero, jeśli Polska będzie w pełni niepodległa. Jeśli rzeczywiście Polska będzie Polską, a Polską będą w sprawach wewnętrznych, zagranicznych będą decydowali rzeczywiście Polacy. Będą decydowały środowiska patriotyczne.
I mamy telefon, odbieramy. Bardzo prosimy. Radio Maryja, słuchamy.
Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam do tematu.
Witamy. Bardzo prosimy panią. Już jest pani na antenie.
Tak.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja bym się chciała włączyć w dyskusję. Tak jak panowie mówią, te Ja jestem pasjonatką historii. Niestety zdawałam na historię, ale się nie dostałam. No ale to jest, zostawmy na boku. Ale może lepiej jak profesorowie, którzy wykładali historię, mieli takie, pisali takie książki, jakie kiedyś wpadła mi w rękę. Czterotomowa historia Polski i tam jednym z autorów był niejaki profesor Buszko z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także może lepiej, że nie kończyłam tej historii. Ale kończyli ją tacy panowie jak pan Nałęcz, jak pan Tusk, jak pan Komorowski. Był też taki pan, który wziął się też za historię, bo tam był na Uniwersytecie Warszawskim. Pan Bujak też skończył historię, bo oni tak kończyli jakoś tak w dziwnym tempie. Takim jak mniej więcej panowie z PZPR-u kończyli wyższe uczelnie. Także może lepiej nie być zawodowym takim historykiem na tym, ale do czego zmierzam? Panowie wspomnieli o tej tablicy, która wisi gdzieś tam w Warszawie ku czci tego pana. No, komunisty. I tak sobie w momencie przypomniało mi się, jak Alek zdjął tablicę z pomnika Kopernika. Czy dzisiaj zdjęcie takiej tablicy byłoby problemem? Wtedy w nocy pod okiem Niemców, gdzie były posterunki, zdjął tablicę z napisem niemieckim Mikołajowi Kopernikowi Rodacy i rano ukazała się tablica. Jestem pasjonatem historii Warszawy, a jednym z takich moich koników jest Powstanie Warszawskie i parę książek przeczytałam na ten temat. I to podziemie, ten temat nie jest mi obcy, natomiast tak jak panowie mówią, jest bardzo trudno. To znaczy na tyle, na ile mogłem.
Rozumiemy, pani Lidio, bo to wielu jest pasjonatów, tak. Ale na tym polega, żeby tę historię poznawać i mamy specjalistów, którzy nam o tym mówią.
Tak, tylko chodzi mi właśnie o to zdjęcie tej tablicy.
No, nie wiem. To takie, ale to chodzi pani o co, że...
Jeżeli takie tablice będą wisieć, to jest pomieszanie z poplątaniem. To my
dlatego
jeszcze
właśnie,
jest...
no potrzebny jest gospodarz na tym terenie, prawda, doradca premiera do spraw historycznych i tak dalej.
No, wychowany...
O to chodzi, żeby byli odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu. Pani Lidio, dziękujemy bardzo. Panowie, proszę bardzo.
No więc właśnie, dlatego są potrzebne takie akcje, jak goń z pomnika bolszewika i różne inne akcje społeczne, wywieranie nacisku na władze również samorządowe, organizowanie się, informowanie, gdzie takie tablice, gdzie takie ulice jeszcze są, no i podejmowanie tych działań. Natomiast te działania, o których pani mówiła, takie działania spektakularne, jak pani mówiła tutaj nocą pod w jakiś sposób taki konspiracyjny, no to właśnie rzeczywiście analogie są dość jednoznaczne, bo pewnie pani miała na myśli również takie działania konspiracyjne, które można teraz podejmować, podobnie tak, jak to miało w okresie okupacji, niestety. Natomiast tutaj rzeczywiście jest potrzebna determinacja, być może większa determinacja z naszej strony. No, niewyobrażalne są rzeczy, te rzeczywiście tych pomników, obelisków jeszcze, różnych innych miejsc jest bardzo dużo, ale to jest niestety również problem świadomości wielu Polaków, no, którzy są często przyzwyczajeni niestety do właśnie takich, a nie innych miejsc. Mieszkali na ulicy, nie wiem, Świerczewskiego przez wiele, wiele, wiele lat i nagle mieszkają na ulicy, nie wiem, Piłsudskiego czy innych. Natomiast trzeba powiedzieć, że no, nie możemy się też ograniczać tylko, bo mamy różne ulice i chwała tym osobom, tym bohaterom, że tak powiem, że są uczczeni, ale moglibyśmy tutaj wymienić pewien ograniczony krąg osób, które są uświetnione, które przez komunistów były zwalczane bądź zapomniane. Natomiast tutaj w tej naszej audycji chociażby padł tutaj szereg nazwisk, szereg organizacji, wydarzeń, które wymagają naprawdę upamiętnienia. Także zamiast tych wielu ulic, jakichś tam, nie wiem, pięknych, złotych, innych z przymiotnikami takich, że tak powiem, ideologicznych, pamiętajmy również o tych, o tych osobach, ale musimy to wziąć po prostu w swoje ręce, musimy się organizować. No innej metody chyba nie ma. To jest najbardziej skuteczna metoda.
Taka akcja, o jakiej pani powiedziała, powinna wyglądać zupełnie inaczej. To nie powinna być konspiracja, to nie powinien być żaden zamach nocny na tablicę. To powinna być decyzja Rady Warszawy, która powinna być wykonana w biały dzień, jawnie, zgodnie z prawem, bo to prawo tworzymy my. My jesteśmy obywatelami, my mamy świadomość, jeśli mieszkamy w swoim mieście i taka obraźliwa tablica poświęcona czci człowieka, który proponował działania zbrodnicze, wisi w dalszym ciągu, to musimy domagać się od władz respektowania naszych uczuć, respektowania naszej tradycji. Ale przede wszystkim to nie może być zgodne z porządkiem prawnym, że w dalszym ciągu w Polsce jest więcej tych ubelisków, bo to nie są obeliski, ubelisków, tych nazw, tych różnych tablic poświęconych ludziom, którzy powinni być autentycznie zapomniani i wyrugowani z naszej pamięci, żeby ponad 20 lat po zmianach tych zmian było tak niewiele nawet w tej sferze symbolicznej. Skandalem jest, że powstają pomniki poświęcone czerwonoarmistom, którzy dokonali na Polskę najazdu, i pomnik otoczony sowieckimi bagnetami poświęcony tym ludziom jest okazały, nowy, kosztowny, natomiast w tym samym Osowie, gdzie jest ten pomnik, jest stary pomnik 20 roku, zniszczony, postrzelany, popękany, brudny, zaniedbany. Czyli polski podatnik płaci na pomnik bolszewika i to teraz, w tych latach, a te pieniądze nie idą po to, żeby chronić pamięć po obrońcach Polski z 1920 roku. My musimy walczyć na każdym kroku, ale walczyć inaczej niż tamte organizacje.
No, to teraz mamy inne możliwości. To tak jakby dać pomnik Napoleona pod Borodino, prawda?
Ale jeśli chodzi o ten pomnik właśnie tych Sowietów przed właśnie w Osowie, to zostały przez miejscowe środowisko patriotyczne podjęte działania, miejmy nadzieję skuteczne, wskazujące między innymi na bezprawne pod chodzi o prawo zabudowy działania. Jest szansa, że ten pomnik zostanie usunięty. No ale niestety argumenty tego typu muszą być wysuwane, a nie ideowe.
Świadomość historyczna, przecież niech burmistrzowie się rozglądną. Słyszałem, że są jeszcze ulice Świerczewskiego. Nawet jedna gazeta ta wiadomo pisze, że ile ofiar jego decyzjami, ile żołnierzy zginęło niepotrzebnie, już teraz oficjalnie jest przedstawiane, prawda? A takie ulice są i ktoś mieszka, pisze na adresie, prawda?
Jest jeszcze gorzej, bo mamy kilka skandalicznych przypadków i wszystko na to wskazuje, że może być ich więcej. Przywrócenia w niektórych lokalnych społecznościach, w małych miastach nazw poprzednich, nazw komunistycznych. Powstaje grupa inicjatywna kilku osób, mieszkańców, którzy nagle zbierają podpisy, im się poprzednia nazwa podoba, argumentują, że zmiana nastąpiła w sposób nieformalny, zaginęła decyzja Rady Miasta, albo nie została uchwała podjęta zgodnie z jakimiś procedurami, formułkami. W związku z tym z dnia na dzień przywraca im się ulicę komunistycznego bohatera. I takie miejsca są w Polsce.
Jest wiele takich miejsc, no chociażby w sercu Warszawy mamy Plac Konstytucji. De facto Konstytucji Stalinowskiej oczywiście. I do tej pory nic się w tym zakresie nie zrobiło. Jakieś inne inicjatywy, które były podejmowane,
myślą,
zmiany.
3 maja, prawda?
No tak, Konstytucji, tak, dokładnie.
I tak to jest, więc trzeba o tym też informować. Mamy już 23.30, a więc powoli nasz czas się wypełnia. Nasi goście, przypomnę, pan dr Krzysztof Kawęcki, pan redaktor Leszek Żebrowski. Rozmawiamy na temat Narodowych Sił Zbrojnych, ale temat dotyka historii współczesnej, no bo to jest historia nasza współczesna, to wszystko działo się kilkadziesiąt lat temu. Więc jeszcze odbierzemy telefon od naszych słuchaczy i myślę, że będziemy chyba powoli kończyć. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy. Kto jest i skąd z nami?
Barbara z Głubczyc.
Proszę bardzo, pani Barbaro, słuchamy.
Chciałabym powiedzieć, że u nas w Głubczycach, witam serdecznie gości i ojca prowadzącego. Chciałam powiedzieć, że u nas w Głubczycach, to jest małe miasteczko, ale niestety w parku stoi pomnik ruskiego żołnierza. koło szpitala, w drugim końcu miasta, jest na wysokim cokole sowiecka gwiazda i tego nie wolno ruszyć. Chcieliśmy pomnik dla prezydenta Kaczyńskiego, nie ma miejsca. Dla naszego umiłowanego papieża nie ma miejsca, ale ruskie pomniki stoją i nie ma mocnych. To tyle chciałam powiedzieć o naszym mieście Głubczyce.
Tak, no, też się tak spotkałem na tej ścianie zachodniej. Jest dużo pomników Armii Radzieckiej i żołnierzy Armii Radzieckiej i tak dalej. Przy czym, no, jakoś, powiedzmy tak, no to jest trochę takie dyskusyjne i dyskusyjne, no bo wiadomo, to byli żołnierze, oddali życie, bo taki mieli rozkaz, ta armia szła, oni tam po prostu spoczywają, a z drugiej strony wiemy, co ta armia niosła, prawda, oprócz tej wolności, o której krzyczano, no to na tych czołgach, na tych bagnetach przyszedł straszny ustrój, system. Pani Barbaro, dziękuję bardzo, pozdrawiamy gorąco i myślę, że nasi goście tutaj się odniosą do tych faktów.
No to myślę, że możemy jeszcze raz powtórzyć, że naprawdę tak, tutaj jest potrzebna jest inicjatywa, aktywność. Nie można tylko załamywać rąk, że to jest nie do ruszenia, bo naprawdę można to zmienić. Trzeba po prostu wywrzeć odpowiednią presję, zorganizować się także w wyborach samorządowych. I no takie rzeczy są oczywiście absolutnie skandaliczne i to trzeba po prostu z tym walczyć. Natomiast no absolutnie żaden pomnik, żadna ulica, żaden obelisk, żadna tablica Armii Sowieckiej w Polsce być nie może. Tak jak nie ma stacjonujących wreszcie wojsk sowieckich, tak samo nie może być tych tak zwanych pamiątek po Armii Czerwonej. A to, że ci ludzie zginęli, to zginęli rzeczywiście są na cmentarzach i tutaj tradycja polska chrześcijańska to oczywiście szanuje i nie ma tutaj z tego tytułu jakichkolwiek incydentów.
Oczywiście. Ale to nie muszą być specjalne pomniki, gdzie chce jechać przedstawiciel państwa polskiego i najwyżsi urzędnicy składać wiązanki razem z ambasadorem Rosji, czyli spadkobiercy Związku Sowieckiego. To nie jest miejsce i nie czas na takie obrzędy. Natomiast chciałbym tu wspomnieć, że to jest szersze zjawisko. To nie chodzi już tylko właśnie o te pomniki, o te tablice, o to wszystko. Jest jeszcze sfera świadomości, że dzieci, młode polskie dzieci, które zaczynają uczyć się historii, mają podręczniki. Zaglądajcie państwo, czego się uczą. Chciałbym zacytować fragment z podręcznika dla 5 klasy szkoły podstawowej. Pierwszy rok nauczania historii. Pierwszy rok, czyli początek. To są jeszcze tak jakby rzeczy trochę baśni, trochę bajek, trochę opowieści, ale są tam rzeczy, które są horrendalne. W podręczniku wydanym, zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 1996 roku, nie tak dawno, w nowej rzekomo Polsce, w tej książce czytamy o wielkiej rewolucji październikowej. I te dzieci muszą się uczyć, że robotnicy i żołnierze zaczęli tworzyć w Rosji swoje władze, rady delegatów robotniczych i żołnierskich. Władzę zdobyła partia Lenina, ale musiała stoczyć jeszcze wiele walk z przeciwnikami, aby obronić ją i umocnić. Ziemię rozdano chłopom, fabryki robotnikom, a władzę przekazano radom delegatów. Dlatego Rosję nazwano państwem radzieckim. Rewolucja październikowa miała duże znaczenie w dziejach świata, bo wskazała partiom działającym w imieniu robotników, jak zdobyć władzę i zorganizować własne państwo. Odegrała też pewną rolę w sprawie polskiej, ponieważ nowe władze ogłosiły w dekrecie, że każdy naród może decydować o swoim losie. Czy to nie jest stalinowska czytanka?
To jest Lenin wiecznie żywy, natomiast już nie jest może interesujące, mnie nie interesuje nazwisko tego autora, bo chyba nawet nie warto go wspominać, ale przecież byli recenzenci również i tak dalej. Także to jest oczywiście skandaliczna rzecz i pewnie nadal ta książka w jakiś sposób funkcjonuje.
Pewnie tak.
Ja pamiętam w przedszkolu takie czytanki o Leninie. Nie wiem, czy to było...
Jak jeździ tak. Do Polonina?
Tak nie, jeszcze z dzieciństwa. Takie ładne, żółte kartki. Pamiętam, taka była książka taka dobrze obszyta. Ale nie wiem, czy to było z gorliwości, czy taki był nakaz. Ale pamiętam, żeśmy to dzieciństwo jego gdzieś tam urodzone daleko, daleko na wschodzie. Okazało się to wszystko bajki, prawda, bzdury nieprawdziwe. No ale w ten sposób, no jakoś tej miłości do niego nie zaszczepiono. myślę, i w innych też sercach dzieci i potem młodzieży. Drodzy panowie, podsumowujemy. Właściwie to trudno podsumowywać. Rozmowy są niedokończone, a więc temat pozostaje ciągle otwarty. To, co był początek w Telewizji Trwam, jest bardzo ważną taką naszą taką podstawą, prawda? Że idziemy tutaj, mówimy razem w tym poznawaniu historii i myślę, że ten wspólny mianownik żołnierze wyklęci w tym momencie chcemy oddać hołd wszystkim, chociaż dzisiaj w sposób szczególny mówiliśmy o narodowych siłach zbrojnych, ale są też audycje, kiedy mówimy o Armii Krajowej, tych nie brakuje, nawet proporcjonalnie jest ich na pewno więcej przy różnych okazjach to wychodzi, no bo...
Bo organizacja była większa.
Większa, oczywiście.
Wszyscy uznają.
Każdy to wie. Więc bardzo prosimy na koniec po kilka zdań.
Ja myślę, że warto podkreślić, że czcimy ludzi z tych formacji, tak szeroko pojętych niepodległościowych, bo tu akurat audycja jest o Narodowych Siłach Zbrojnych, ale ci ludzie mieli przyjaciół, kolegów, znajomych, rodziny w innych organizacjach. Oni wszyscy walczyli o niepodległość Polski. W różnym okresie byli różnie oceniani. Jednym później złagodzono warunki, innym te warunki straszne utrzymano do końca. Natomiast to, co jest ważne, że w młodym pokoleniu, w najmłodszym pokoleniu, ludzi dorastających albo już dorosłych, świadomych, którzy zaczynają dorosłe życie, wraca potrzeba szukania tożsamości. Powstają struktury w kraju ludzi, którzy chcą do tej tradycji nawiązywać. Nie szukają tych wzorów sowieckich, komunistycznych, wszelkich innych. To w całości instynktownie odrzucają jako coś obce, jako coś szkodliwe. I coraz bardziej ci ludzie przypominają, ponieważ nie robi tego państwo polskie, to przypominają ci ludzie o represjach, jakie spotkały żołnierzy wyklętych. Ta nazwa, żołnierze wyklęci, dla tych wszystkich formacji niepodległościowych, losu, jaki ich spotkał po wojnie, nie jest przypadkowa. Komuniści ich wykleli. Oni mieli być na zawsze wypędzeni z naszej świadomości. Pamiętajmy o tym, że w wyniku wyroków sądowych w Polsce Ludowej zamordowano około 5 tysięcy polskich bohaterów. Ale około 20 tysięcy ludzi zabito w aresztach i więzieniach bez żadnych wyroków. Przed śledztwem albo w trakcie śledztwa. 50 tysięcy zamordowano w obławach pacyfikacjach. Grupy operacyjne Urzędów Bezpieczeństwa, NKWD, KBW, Ludowego Wojska, Milicji, ORMO pacyfikowały kraj przez wiele lat. Ofiary padały straszne. Jednorazowo ginęło po kilkaset osób w tych pacyfikacjach. Gdzie są winni? Gdzie są ci, którzy to organizowali, którzy to realizowali? Do tego setki tysięcy ludzi uwięzionych na dłużej lub krócej, którzy przeszli przez komunistyczne więzienia. 518 tysięcy chłopów skazanych na obozy pracy za niewywiązywanie się z obowiązkowych dostaw. Tych ludzi zabierano w lato, wtedy kiedy było najwięcej prac polowych, kiedy były żniwa. Zabierano ich do obozów pracy, do ciężkiej pracy, a gospodarstwo zostawało na barkach żony i dzieci. I znowu nie mogli się wywiązać z tych dostaw i znowu chłop szedł do obozu pracy. I tak w kółko. Te represje trwały przez cały PRL. One później były oczywiście słabsze w tym końcowym okresie. Ale pamiętajmy też, że już nie bardzo było kogo represjonować. Później było tak, że niektórzy opozycjoniści, tak jak dzisiaj twierdzą, posiedzieli gdzieś trochę w obozie internowania, uważają się za największych bohaterów. Ja nie mówię o wszystkich, bo wielu ludzi było bitych, szykanowanych. Ale oni z historii zniknęli. A dzisiaj ci, którzy wypinają te piersi po ordery, po zaszczyty, to są ci, którzy najmniej represji odnieśli. Jeśli oni dzisiaj piją wódkę z Urbanem, jeśli oni się fraternizują z Jaruzelskim, jeśli oni uważają Kiszczaka za fajnego faceta, że to są ludzie honoru, to część tych ludzi, która szanuje tą inną tradycję, nie ma nic wspólnego z naszą tradycją. I dlatego ten sprzeciw młodych ludzi ich tak bardzo niepokoi. Oni tak bardzo się boją Marszu Niepodległości, tak bardzo boją się wystąpień kibiców na meczach, którzy wywieszają banery. Czcimy bohaterów Powstania Warszawskiego. Czcimy żołnierzy wyklętych. Oni z tym jawnie walczą. Oni tego nie chcą. Oni mówią, że stadion ma być apolityczny, tam ma nic nie być. A ci ludzie, którzy są kibicami, którzy płacą za bilet, mówią, że przy okazji rozrywki, jaką daje nam mecz, my chcemy czcić jawnie, publicznie, głośno i wyraźnie naszych bohaterów. Mają nie tylko prawo to robić, to jest nasz głęboki, wewnętrzny, moralny obowiązek.
Dziękuję bardzo, pan redaktor Leszek Żebrowski i pan doktor Krzysztof Kawęcki.
Ja myślę, że dobrą taką puentą, dobrą syntezą naszego dzisiejszego spotkania będzie apel do wszystkich Polaków, do wszystkich patriotów, żeby przybyli 11 listopada na Marsz Niepodległości. Wtedy właśnie oddamy hołd, jak to mówimy, cześć i chwała bohaterom. Oddamy hołd żołnierzom wszystkich formacji niepodległościowych, także żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. Ja chciałbym zakończyć tę swoją wypowiedź słowami żyjącego żołnierza NSZ-u, pana Bohdana Szuckiego, prezesa Honorowego Związku Żołnierzy NSZ-u, który chyba w sposób taki bardzo syntetyczny ujął cel i sens walki NSZ-u w przedmowie do książki poświęconej Brygadzie Świętokrzyskiej w Marszu i w Boju, która została wydana, replik został niedawno wydany w kraju. My, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, w czasie II wojny światowej walczyliśmy o Polskę wielką, niepodległą, narodową i katolicką. O Polskę z Wilnem i Lwowem, Wrocławiem, Królewcem i Szczecinem, dumną i godną jej najlepszych tradycji. Prowadziliśmy walkę przeciwko wszystkim wrogom naszego narodu. Niemcom, Sowietom, szowinistom ukraińskim, komunistycznym zdrajcom i kolaborantom Moskwy.
Dziękuję bardzo za ten wieczór, za te godziny spędzone razem z nami. Myślę, że to jest nie pierwsze już spotkanie i na pewno nie ostatnie, bo tych tematów jest bardzo wiele i potrzeba nam mieć świadomość, skąd wychodzimy, jakie są korzenie tego patriotyzmu pięknego, prawdziwego, i też potrzeba nam tego patriotyzmu na dzień dzisiejszy, a więc o tym też nie możemy zapomnieć. Najbliższy też marsz to 11 dzień listopada. Myślę, że będziemy jeszcze się jakoś tutaj informować i podawać dokładne namiary, prawda? Jak się zgromadzimy, gdzie się gromadzimy, będą panowie tutaj o tym mówić. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie waszych najbliższych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.